Jarek, na początku muszę powiedzieć, że jeszcze przed naszą rozmową przekonałem się, że jesteś człowiekiem, a nie robotem, bo miałeś do wyboru dwa loty o 5 rano i o 8:50 z Krakowa do Warszawy i postawiłeś na ten drugi, mimo że początkowo pisałeś, że jest taka szansa, że przylecisz tym pierwszym, że tam jeszcze 2,5 godziny pracy wieczorem. Czyli jednak jesteś człowiekiem, mimo wszystko po tych kilku latach w piłce, a nie całkowitym robotem.
Nie, myślę, że zawsze byłem gdzieś tam człowiekiem, będę człowiekiem. Wręcz myślę, że jeszcze bardziej ta piłka pozwala niektóre cechy ludzkie po prostu widzieć bardziej wyraziście i one się też uwydatniają bardziej. No i myślę, że to można podziękować tej przygodzie, no bo to jednak też kształtuje jakiś charakter, ale też odkrywamy siebie bardziej w różnych momentach i to jest na pewno unikalne, więc zdecydowanie jestem człowiekiem.
Mam do ciebie bardzo wiele pytań, mnóstwo tematów związanych z Wisłą, związanych z tobą, ze sztuczną inteligencją i tak dalej, ale rozmawiamy 19 grudnia, w zasadzie tuż po śmierci profesora Filipiaka i myślę, że wypadałoby zacząć od takiego wspomnienia tego człowieka, człowieka niezwykle istotnego dla piłki krakowskiej, człowieka, z którym ciebie w pewnym momencie chyba łączyła nawet taka trochę szorstka przyjaźń. Później takie odniosłem wrażenie, że to wszystko się powyjaśniało, ale jak ty go wspominasz, właśnie profesora Filipiaka?
No przede wszystkim on jest też przedstawicielem tej samej alma mater, której ja się wychowywałem, której ja studiowałem. Zdecydowanie to jest człowiek bardzo konsekwentny i to, co jest dla mnie moim zdaniem najistotniejsze, bo ja mam takiego bzika na pewnych cechach u ludzi, które są dla mnie mega istotne. Niezależnie, czy oni są w moim typie, brzydko mówiąc, czy nie w moim typie, to ja bardzo cenię sobie autentyczność i myślę, że to, co charakteryzowało profesora Filipiaka, czy rok temu Andrzeja Iwana, to jest ta autentyczność i to jest bardzo ważne w dzisiejszym świecie, bo takich ludzi jest coraz mniej. Jakby trochę taki świat staje się homogeniczny, wszyscy przypominamy podobne jakby archetypy ludzi, tak samo się zachowujemy, takie same gdzieś tam poglądy mamy i tak bardzo trudno znaleźć kogoś, kto autentycznie wierzy w to, co robi i wierzy w świat, który gdzieś tam widzi i nie boi się o tym mówić, niezależnie czy ktoś to lubi, czy nie. I oczywiście z wieloma poglądami profesora można było się nie zgadzać, natomiast trzeba mu przyznać, że zbudował wielką, potężną polską firmę. Trzeba mu powiedzieć, że przed tym, gdy to zrobił, to był też profesorem, był profesorem habilitowanym jednej z lepszych polskich uczelni i myślę, że zostawi po sobie wiele prac naukowych i należy na pewno to docenić i szczerze powiedziawszy, my w Krakowie patrzymy na to w taki sposób, że no zawdzięczamy mu przede wszystkim derby Wisły z Krakowią i też odbudowę jakby nie było jednego z nie starszego, jak nie najstarszego klubu w Polsce, w zależności od wersji. I myślę, że to jest ważne. Myślę, że zrobił przez te 20 lat wiele dobrego dla polskiej piłki. Wychował też wielu piłkarzy, którzy gdzieś tam grają za granicą, czy trenerów, którzy odnoszą sukcesy, mniejsze lub większe. I myślę, że tak do tego trzeba podchodzić. No, profesor Filipiak miał swoją wizję świata. Pewnie przez wielu krytykowaną, ale nie można mu tej autentyczności gdzieś tam odmówić i z tego, co widzę, środowisko krakowskie bardzo jakby jest pogrążone w takim dość dużym smutku, bo odchodzi persona, która dla Małopolski, dla kraju, dla polskiej gospodarki była bardzo
A
ważna.
wy w klubie zadajecie sobie takie pytanie, co teraz będzie z Krakowią? Jak ta Krakowia będzie wyglądała bez Janusza Filipiaka? Czy cały czas ten klub będzie funkcjonował po prostu na takim poziomie? No bo często się o tym mówi, że Wisła potrzebuje Krakowi, że Krakowia potrzebuje Wisły,
Tak,
klimat
my
derbów.
zdecydowanie byśmy chcieli, żeby oczywiście są animozje kibicowskie, no ale to jest też piękno w futbolu, że mamy te swoje grupy, którym kibicujemy i kibicujemy bardzo, powiedziałbym, entuzjastycznie. Natomiast no, myślę, że nikt w klubie nie życzyłby Krakowi niczego złego. My całymi kciukami trzymamy, całe kciuki trzymamy za to, żeby ten klub jakby po śmierci profesora dalej funkcjonował w jak najbliższych rozgrywkach, do których my po prostu musimy jak najszybciej trafić i tyle. Na pewno nie życzymy niczego złego.
No właśnie, Wisła Kraków ma taki cel, żeby jak najszybciej wrócić do Ekstraklasy po przeczytaniu różnych artykułów na temat sytuacji finansowej Wisły. Ja nie jestem specjalistą od ekonomii, to od razu mówię,
Jasne.
więc być może zadam jakieś banalne z twojego punktu widzenia pytania, ale jaka w tym momencie jest sytuacja Wisły, bo czytając różne informacje o tym, że rośnie dług, że macie bardzo wielu wierzycieli i że sytuacja generalnie nie jest kolorowa, jeśli chodzi o finanse, to jaka przyszłość maluje się przed Wisłą? W razie ewentualnego braku awansu. Teraz jest dobrze, ostatnie mecze wygrane, natomiast co by się stało? No bo te informacje na temat finansów gdybym był kibicem Wisły w tym momencie czytającym taki artykuł, to pewnie nie byłbym optymistą.
No, po pierwsze jakby ja zawsze podchodzę do tego w sposób bardzo taki spokojny, przede wszystkim dlatego, że no w większości rzeczy, które na przykład my przedstawialiśmy w sprawozdaniu wczoraj, no to informowaliśmy dużo wcześniej. No oczywiście nagłówki gazet są takie, że jak je czasami poczytam, to mi się samemu słabo robi, a już moi rodzice poczytają albo ktoś z mojego otoczenia, to oczywiście zaraz potem wszyscy dzwonią.
Ewakuuj się,
jak to ogłaszacie upadłość i wiecie, to zawsze Wisła Kraków się klika i zawsze tam gdzieś zostanie dodane kilka informacji, że w kuluarach się słyszy, że tutaj zaraz wszystko padnie. Natomiast Wisła Kraków oczywiście ma swoje wyzwania finansowe i ona ma te wyzwania finansowe przecież nie od dzisiaj. Zresztą te wyzwania finansowe mają też inne kluby w ekstraklasie, gdzie zadłużenie Wisły też nie wygląda aż tak imponująco na tle innych zadłużeń tych klubów. Natomiast no, my wiedzieliśmy, z czym jest związany spadek do pierwszej ligi. No, związany jest przede wszystkim z luką dotyczącą praw telewizyjnych na poziomie 12 milionów. No, a o reszcie można sobie wyobrazić, jak to rezonuje na wszystkie inne rzeczy. Więc jakby to jest dla nas oczywista sprawa, natomiast my w tej pierwszej lidze, w tym pierwszym sezonie i teraz w drugim utrzymaliśmy wszystkich sponsorów kluczowych. Wisła Kraków będzie miała przychód na poziomie prawie 30 milionów złotych w tym roku, prawdopodobnie w tym sezonie, więc to jest jakby też potężny gdzieś tam budżet i my tak naprawdę nasz na przykład wyzwania finansowe wynikają głównie w tym momencie z tego, że chcemy się rozwijać, bo jednak mówmy się bardzo szczerze, mogliśmy po spadku do Ekstraklasy bardzo mocno przyciąć kwestie dotyczące akademii, nie wiem, teraz drugiej drużyny, czy oszczędzać na tych rzeczach, które budujemy od paru lat.
Żeby za wszelką cenę awansować, a później tak.
I druga sprawa byłaby też taka, że mówiąc szczerze, ja by wtedy byśmy pewnie ten budżet spieli, jakbyśmy tak naprawdę obniżyli znacząco jakość naszej akademii i tych wszystkich innych, na przykład drużyn AMP, czy jakichś, które są dla nas ważne ideowo. Czyli po prostu zabilibyśmy to, co budujemy od paru lat, no to pewnie byśmy ten budżet spięli tak, że nie trzeba by było do tego, do tej Wisły Kraków dokładać. Natomiast to też nie o to chodzi, bo Wisła Kraków jest takim dużym organizmem, że czasami ten taki nienaturalny krok wstecz, bo czasami trzeba zrobić krok wstecz, ale nienaturalny krok wstecz, no mógłby zabić bardzo wiele takiej ciągłości pracy, czy to z młodzieżą, czy z innymi grupami, więc trzeba do tego podejść w sposób spokojny. Natomiast zdecydowanie, jak nie awansujemy w tym sezonie, to znowu trzeba będzie pomyśleć ewentualnie o jakichś większych redukcjach. Natomiast
wtedy te redukcje dotkną kogo przede wszystkim?
Wiesz co, myślę, że to nie będą jakieś jakby, to nie będą jakieś takie punktowe, to będą bardziej per organizacja, natomiast no jeszcze mam do tego trochę czasu, więc my pracujemy nad sponsorami, inwestorami, więc zobaczymy, co z tego nam wyjdzie. Nie? Więc...
Ty powiedziałeś w Gazecie Krakowskiej takie zdanie, gdyby być finansowo ścisłym, asekuracyjnym można by rzec, że Wisłę na nic nie stać, oprócz szerokich oszczędności, zapomnienie o awansie na najbliższe kilka lat, ograniczenie do minimum wydatków akademii, likwidacja drugiej drużyny i tak dalej, i tak dalej. Co by się stało z Wisłą, gdyby Wisła na przykład nie awansowała przez 5 lat?
Wiesz co, myślę, że po tym kolejnym sezonie, którym mam nadzieję, że nie, w którym awansuje jednak, no to pewnie będzie musiała próbować tak przygotować swoje budżety, żeby suma przychodów była równa sumie kosztów. No i wtedy tak naprawdę to, czy będzie 2, 3, 4, 5 lat w pierwszej lidze, nie będzie miało jakiegoś większego znaczenia.
Ale staniecie się taką średniawką ligową.
Tak, natomiast w przypadku bardzo dużych klubów to jest bardzo niebezpieczne, bo to dotyczy się odpływu fanów, sponsorów, to jest bardzo takie, to jest bardzo trudne, dlatego też pewnie jak często czytamy o Barcelonie, czy nawet w polskim podwórku widzimy Legię, czy jakieś tam inne kluby, nawet Krakowie, które też ma około pewnie 100 milionów zadłużenia w tym momencie, to w takim większym klubie troszeczkę trudniej jest podejmować takie decyzje bardziej, powiedziałbym, normalne dla mniejszych klubów, bo dzisiaj na przykład to, co jest dla nas bardzo dobre, to pierwszy raz w historii tak Wisła Kraków, jeśli chodzi o bilans pierwszej drużyny do budżetu, ogólny jest taki wskaźnik ekstraklasowy, jest na naprawdę świetnym poziomie, jeden z najlepszych, czyli jakby koszt drużyny względem całego budżetu jest tam poniżej 50%, a nawet w zależności od tego liczymy 30%, więc prawda jest taka, że pod tym względem jest naprawdę dobrze. No, pewnie wiecie, z czego to wynika, że bardzo trudno jest robić redukcję w działach sportowych, bo tam wiążą to tych zawodników i trenerów jakieś kontrakty. No i to jest trudniejsze do zrobienia, do restrukturyzacji. No jeśli ma się możliwość restrukturyzacji 70% kosztów, które stanowią czy tam 50, no to zawsze jest to optymistyczne. Natomiast no, na razie próbujemy walczyć o to, żeby wrócić do ekstraklasy, żeby się na tym skupić, żeby jednocześnie nie zaniedbać pracy w akademii i w innych miejsca w klubie i powoli ten klub rozwijać, w szczególności rozwijać tej wizji gdzieś, która póki ja jestem, która jest mi gdzieś bliska, pewnie pewnie sobie można wyobrazić, jaka ona jest.
No tak, między innymi Centrum Badawczo-Rozwojowe, tak, rozwijanie Wisły pod kątem
technologicznym,
sztucznej inteligencji.
Tak, dokładnie tak.
To powiedz, na czym to polega, bo macie już człowieka zatrudnionego tak. właśnie pod kątem analizowania tych algorytmów, sztucznej inteligencji i tak dalej. W taki sposób poszukujecie też trenera, tak? Czyli
teraz
jak,
na przykład.
Jak ten proces wygląda?
No dobra, no to...
Bo rozmawiamy w momencie, kiedy, w ogóle mam taką nadzieję, że kiedy ten wywiad wyjdzie, to nie okaże się, że trener już jest zatrudniony. Macie
jakiś
taki
wyjść,
deadline.
Kiedy ma wyjść?
No, poprosiłem tutaj ekipę produkcyjną, żeby w miarę szybko udało się to ogarnąć, więc mam nadzieję, że za jakieś dwa dni, czyli pewnie tuż przed świętami.
No to na pewno nie będzie, nie będzie no trenera. Wracając.
Ale jaki macie deadline, to tylko to mi powiedz.
Myślę, że deadline mamy początek stycznia. Myślę, że może się to wydarzyć w ostatnim tygodniu grudnia, jeśli chodzi o wybór trenera. Natomiast z czego w ogóle to wynika? Myślę, że to też ważne, żeby klibice zrozumieli. To u mnie jest tak, że wierzę, że ze względu na to, jak dużym klubem jest Wisła Kraków, jaką dużą ma społeczność, ale jak ma świetne otoczenie na przykład uniwersytetów i innych miejsc, no to szczerze powiedziawszy nie wierzę, że na przykład będzie ona w Lidze Mistrzów co rok. No jakby może być trudno, żeby być w Lidze Mistrzów albo w Pucharach co rok. I patrząc na ten klub w taki sposób, że nie chciałbym, żeby on był bardzo spersonalizowany, czyli zależny ode mnie czy od kogoś innego, wymyśliłem sobie to w taki sposób, że oczywiście musimy mieć przychody komercyjne z dniu meczowego, wiecie, z transferów, z jakichś innych aspektów działalności tego klubu, ale fajnie by było, żeby pierwszy raz w Polsce pojawił się klub, który czerpie również jakieś korzyści, również przychodowe z pracy badawczo-rozwojowej, bo nie umówmy się, że klub piłkarski jeszcze z akademią, która ma wszystkie roczniki, jest świetnym takim living lab, czyli takim żywym laboratorium, na którym można, nie wiem, budować jakieś rozwiązania dotyczące cardio własne, budować własne rozwiązania tak jak, nie wiem, Borussia Dortmund, Football Now, budować jakieś rozwiązania do scoutingu, które da się potem w modelu SaaS-owym sprzedawać innym klubom.
Ale tak, macie już jakieś takie konkretne pomysły, które możecie wdrażać albo nawet sprzedać innym klubom?
Tak, jest już nawet pierwszy pomysł. Piotr już kończy pierwsze rozwiązanie, na którym pracowaliśmy, która będzie tyczyła się właśnie systemu scoutingowego. To będzie takie rozwiązanie software'owe, które będzie dostępne praktycznie dla wszystkich, mam nadzieję, że w pierwszym kwartale klubów na świecie.
Ale to tworzycie jakiś swój...
Software.
Y-Scout, StatsBomb,
coś tam. Wisła Kraków będzie miała swojego takie rozwiązanie, które będzie się łączyło z jakimiś danymi, czy to z Y-Scout, czy skąd inąd. Inne kluby będą mogły po prostu kupić w tym...
A tamte platformy jakoś cię nie przekonują po prostu, czy uznaliście, że zrobicie to lepiej?
Tak, one są zbyt proste. One są zbyt proste i są zbyt, powiedziałbym...
Wiesz co, ja mam takie wrażenie, patrząc na przykład na StatsBomb, że jest coraz bardziej zaawansowany, że tam naprawdę coraz więcej rzeczy można znaleźć, ale człowiek wiadomo, że ty operujesz.
Zgadza się, natomiast nam chodzi o to, żeby one były pragmatyczne i takie, powiedziałbym, żeby więcej te algorytmy za człowieka robiły. No bo jest duży rodzaj rozwiązań na rynku, w którym masz, wiesz, bardzo dużo statystyk, różnych wymiarów i tym podobne, ale też musisz mieć bardzo dużo pracy, żeby coś z tego wyłowić. No, idea w ogóle tych nowych systemów, związanych z uczeniem maszynowym, czy taką zaawansowaną statystyką, polega na tym, że one muszą być takie actionable, czyli one ci muszą dawać od razu jakieś rozwiązania. I taką stronę będzie szła przyszłość piłki nożnej, że będziesz dostał od algorytmów jakieś insighty od razu, co masz zrobić, jak co porównać. I Piotr między innymi z teamem pracuje nad rozwiązaniami, w których my będziemy mieć na przykład będzie można zaprojektować swój game model dotyczący całego klubu, czy całej drużyny, czy na przykład jakiś poszczególnych cech piłkarzy, na których nam zależy i potem te algorytmy są w stanie szukać na przykład piłkarzy pod to automatycznie wszystkie przeszukiwać. Tak naprawdę automatycznie szuka na przykładowo trenerów i innych aspektów.
A przepraszam, macie jakiegoś zawodnika ściągniętego tak typowo właśnie przez to tak zwane big data?
Jeszcze nie, ale na przykład już od czerwca mamy tak, że no, nie myślimy, że do klubu trafi ktokolwiek, który nie przejdzie przez zielone światło tej sztucznej inteligencji.
A to są czasami takie na przykład kuriozalne przykłady zawodników typu, nie wiem, piłkarz z drugiej ligi słoweńskiej albo z drugiej ligi chorwackiej z 12 miejsca, o którym wy normalnie nigdy byście nie pomyśleli?
I normalnie inne kluby też by się nie pomyślały. Na przykład tak mamy przykładowo teraz w liście trenerskiej. Wyszło kilka nazwisk, których nikt by się nie spodziewał, że mogły być ciekawe, a dla nas są ciekawe i je inwestygujemy w jakiś tam sposób.
No, a ciebie w ogóle nie interesuje takie, nie wiem, normalne działanie typu normalny wywiad, normalny, dla ciebie to pewnie nie jest normalne, ale taki popularny wywiad środowiskowy, który stosują prezesi, dyrektorzy sportowi, kiedy poszukują trenera?
Nie, oczywiście, że taki wywiad jest istotny, natomiast no, to jest ten taki ostatni etap, czyli moim zdaniem wszystko przed tym powinno być gdzieś tam zrobione przez komputery, w jakiś tam sposób dostarczone. Ewentualnie może być na odwrót, no ale ktoś jak przyjdzie, no to wciąż musi to przejść przez komputer, wrócić z powrotem i potem może dokonywać wywiadu środowiskowego, którego musimy przeanalizować, wiecie, jak się ten trener zachowywał, na przykład czy piłkarz, jakie ma, nie, jakie ma jakieś cechy osobowości.
A, no, no właśnie, a czy ten twój model wyłowiłby wady Petera Chybali przykładowo?
Myślę, że miałby trudno, natomiast wskazałby na pewno, młody to głównie Piotra teraz, wskazałby na co trzeba zwrócić uwagę, no bo to też nie jest tak, że uwierzcie mi, no ogólnie rzecz biorąc tak między nami, już zapomniałem chwilę o piłkarzach i drużynach, no nie, o sporcie. No, mamy taki zwyczaj jako ludzie, że twierdzimy, że jesteśmy jakoś super unikalni, nie? No ja tak się z tym super nie zgadzam. No jakby, tak jak patrząc na to, jak opisuje się człowieka, jak teraz działają maszyny, jak budowana jest inteligencja, to z całym szacunkiem te ludzie nie są aż tak strasznie różni względem siebie. Jeśli chodzi o potrzeby, zachowania, osobowość, to są rzeczy do zamodelowania i to nie jest jakoś wybitnie trudne. Czyli model może mieć na przykład sekwencję pytań, które trzeba zadać, żeby odpowiedzieć sobie na pytanie, czy ktoś temu kandydatowi lub środowisku, w którym się znajdował, żeby odpowiedzieć sobie na pytanie, czy to jest dobry kandydat, czy nie. Czyli da się minimalizować to ryzyko. I myślę, że w przyszłości między innymi takie systemy wspomagające decyzje będą pomagać właśnie tego typu doborze.
Ale do jakiego stopnia można na przykład wyłowić jakieś umiejętności interpersonalne u trenera na takiej zasadzie? Bo mówisz, że ludzie są do siebie podobni, natomiast jak tak przejrzymy sobie trenerów, z którymi ty miałeś do czynienia w Wiśle, no to są skrajnie różne osobowości pod wieloma względami.
Zgadza się, natomiast no, żadnego z nich nie był supportowany wtedy przez żadne systemy sztucznej inteligencji, czy jakieś modelowania bardzo zaawansowanego. Teraz mam nadzieję, że wybierzemy dobrze. Oczywiście też biorąc pod uwagę aspekt finansowy, który mamy. Ale wiesz, mi zależy na tym, żeby, ja bym ci to powiedzieć, co będzie trochę brutalne. No. Ja wierzę, że kluby piłkarskie i Wisła Kraków będzie w stanie funkcjonować, wiem, że to źle zabrzmi, bez trenera i bez prezesa. O, może tak. Taki bym miał marzenie, nie? To byłoby moje ogromne marzenie, żeby...
Ale na jakiej zasadzie i do jakiego stopnia? Bo ja mniej więcej chyba rozumiem, o co chodzi w tym toku myślenia.
Chodzi mi o to, że po prostu, że drużyna ma bardzo określony, mamy określony bardzo mocno taki framework działania. Jak chcemy grać? To wszystko jest bardzo przejrzyste. Jak chcemy grać? Kogo chcemy? Jak chcemy wprowadzać młodzież? Jak chcemy budować akademię? Jaki zachowań są pożądane na przykład przy zakupie piłkarzy, czy sprzedaży piłkarzy? Wiedzą to agenci, nie przychodzą tutaj z jakąś sieczką do nas. Wszyscy wiem po prostu, co się ma dziać. I oczywiście osoba trenera ma wtedy pomagać w takich aspektach interpersonalnych, jak powiedziałeś, jakiejś charyzmy, jakichś ciężkich momentów, jakichś zmian taktycznych, które też oczywiście powinny być wspomagane technologią. I myślę, że to będzie szło do bardzo głębokiego stopnia. I oczywiście my dzisiaj jesteśmy na samym początku i wszyscy trochę się tego obawiają, może się trochę z tego śmieją, no ale percepcja na przykład oka człowieka nie jest w stanie analizować w trakcie meczu wszystkich formacji, zmiany formacji, tranzycji, pozycji, nie wiem, widzenia z różnych stron, czy porównywania tego do założeń taktycznych w czasie rzeczywistym.
A czy to jest tak, że jak ty wszedłeś do piłki, to po prostu poczułeś, że ta piłka jest dużo bardziej zaawansowana niż ludzie sądzą, że ty choćbyś chciał, to wszystkiego nie będziesz w stanie na raz zrozumieć i że musisz po prostu w jakiś sposób się wesprzeć i stąd...
Znaczy, ja się po prostu też uczyłem, przyglądałem się temu przez ostatnie lata.
Bo ty kiedyś nawet powiedziałeś, że kiedy wszedłeś do piłki, to uznałeś, że trzeba z tej piłki się doktoryzować i że generalnie to jest bardzo proste, że ty to zrobisz.
Tak, i dalej, znaczy, może tak. Dalej uważam, może tak, co uważam, że była jasność. Generalnie przez ostatnie lata się przyglądałem temu, jak to wszystko wygląda, bo trzeba też wiedzieć, że jedno to jest jakby podaż technologii, a druga jest to jest absorpcja technologii. Co z tego, że sobie coś zbudujemy, jak to nie jest w jakiś tam sposób wykorzystywane. Ja osobiście bardzo głęboko wierzę, że tej absorpcji technologii będzie więcej, a przede wszystkim dlatego, że ludzie będą z czasem coraz bardziej leniwi, więc będą korzystać z tego, co szybciej rozwiązuje problemy, nie wiem, analityczne, jeśli chodzi o wideo, jeśli chodzi o inne rzeczy. I głęboko wierzę, że przez to to będzie taka symbioza tej technologii, że za chwilkę przestaniemy rozumieć, jak wiele nam podpowiadają systemy automatycznie. Nie? Tak już dzisiaj przestajemy rozumieć, jak Google nas kieruje, po prostu wierzymy, jedziemy. Nie? I tak samo będzie trochę z piłką, że będziemy wierzyć i będziemy jechać. I ja bym chciał być w tym miejscu, którym jakby projektuje to albo w jakiś tam sposób bardziej rozumie niż inni. I teraz tak, jeśli chodzi o tą doktoryzację z tej piłki. Ja myślę, że jest kilka poziomów. Jest taka wiedza merytoryczna, którą możesz nabyć. Załóżmy, no, przeczytać wszystko, co w tej piłce jest, w cudzysłowie. No, jakby wszystko, co jest możliwe, próbujesz wchłonąć. Ale jest druga wersja aplikacyjna, że potem masz na przykład taką pierwszą ligę polską, czyli nawet ekstraklasę, no, która ma tam swoje jakieś
dziwne... Jest coś takiego jak specyfika rozgrywek.
Tak, specyfika rozgrywek, piłkarzy, czy na przykład, wiesz, specyficznego trybu gry, wiesz, relacji i tak dalej, którą musi gdzieś tam odkrywać i w jakiś tam sposób te modele poprawiać. I oczywiście ja dopiero od roku zajmuję się tak bardziej tym, że zatrudniliśmy faktycznie fachowo lead data scientista w Wiśle Piotka, który ma świetną, ogromną wiedzę i tam czepiemy te systemy, analizujemy i tak dalej. I to się dzieje gdzieś tam pod spodem jako taki nasz projekt bardzo higieniczny, który nie chcielibyśmy na razie, żeby on był w jakiś sposób biasowany, czy na niego wpływ miały jakiś, nie wiem, trenerzy, dyrektorzy, ja, tylko on ma po prostu być taki...
Ma działać niezależnie.
Tak, ma działać niezależnie. To ma być taka komórka, która w przyszłości będzie po prostu niezależna, jak jakiś, wiecie, oddział specjalny i tak dalej, i tak dalej. I też będzie produkowała swoje rozwiązania, które Wisa będzie sprzedawała, a inni będą to kupować i Wisa będzie miała z tego jakiś przychód. Ale i pytając mnie jeszcze o to, jak teraz na przykład jest. No, ty jesteś specjalistą od La Ligi, no nie? Więc zakładam, że dużo o tym lidze wiesz. Jak pewnie widzisz, Microsoft się do niej dobiera coraz bardziej, nie?
Tak, tak. Wycenia na przykład prawdopodobieństwo zdobycia bramki,
tak, przed strzałem. I oczywiście, że na razie to jest takie bardziej pod publiczkę i tym podobne. Tak, natomiast nie zmienia to faktu, że z tyłu za tym są tak zwane, to się nazywa po... event-based, czyli takie systemy, które są oparte o zdarzenia, nie? I teraz te zdarzenia to są wszystkie rzeczy, które się dzieją na boisku. I to wszystkie dane są teraz zbierane w La Lidze. I te dane w La Lidze działają w taki sposób, że liczą się kopnięcia, wiecie, sytuacje, które dzieją się w trakcie meczu, nie wiem, liczbę kibiców i tak dalej. No też nie jest oczywistym przecież, że bukmacherzy coraz częściej stosuje się na przykład analizę, nie wiem, odległości, która jest pomiędzy drużynami, które muszą dojechać z jednego miejsca na drugie, czy tam są święta w danym rejonie. Wiecie, coraz bardziej to jest takie, które ciężko jest okiełznać człowiekowi. I myślę, że coraz więcej firm i klubów zwraca na to uwagę, no typu Brighton czy inne, gdzie starają się budować te modele w sposób bardziej zaawansowany. I teraz, żeby to nie było takie gołosłowne, no to dotyczy się wielu drobnych rzeczy. Na przykład bardzo rzadko, nie wiem czy wiesz, bada się progres piłkarza w ogóle w klubie. Nawet nie ma do tego jakichś specjalnych narzędzi. Jak sobie zobaczy na przykład na Y-Scout, czy na przykład
to może sobie wyłowić, jak wyglądał w pojedynkach, podaniach, gdzie dokładnie, były dokonania.
Ale na przykład jakbyś miał na przykład zrobić jakiegoś, żeby zadać temu systemowi na początek, że twoje założenia względem tego, jak on przyszedł do klubu, jak, czego od niego wymagałeś, jak kończy w danym momencie i czy ta trajektoria jest odpowiednia, czy nie, no to już jest bardzo trudne.
No systemu, bo to wszystko też trzeba robić w zależności od zespołu i to jest trudne. Że czasami właśnie na przykład piłkarz może się rozwinąć, ale zespół się nie rozwinął. Tak. No i ten piłkarz na tym cierpi.
Dokładnie.
I możesz dojść do wniosku, że piłkarz się nie rozwinął.
Tak, na przykład jeden z modeli, które teraz mamy, działa w taki sposób, że bada na przykład jakość składu i ile dodatkowych punktów zdobyłeś, mając nawet taką jakość składu, którą miałeś, porównując z innymi na przykład klubami. Bo wielu ludzi patrzy na przykład na x-pointy, patrzy na przykład na jakieś x-gole, jakieś inne rzeczy, a nie patrzy na te dodane, czyli jakby te addytywne, które nie są takie oczywiste, które by każdy na przykład zrobił od średniej. I teraz...
Ale to chodzi ci o takie rzeczy, to na przykład jak w Stadsbom, to on-ball value i tak dalej.
Różne. I mamy na przykład jeszcze, wiesz, takie rozwiązania, których stara się zbadać jakość w ogóle drużyny i ile ty jako trener na przykład dałeś tej drużynie, żeby podnieść ją z tej wersji, którą powiedziałbym była bardzo powiedziałbym oczywiste, że tak powiem. I to jest też bardzo ciekawe, wiesz, bo często na przykład nowe podejście są takie, że często zderza się nawet to z kursami, co jest bardzo ciekawe, bukmacherskimi, no bo to wtedy pokazuje ci, w jaki sposób jest percepcja tego, co powinna zrobić na przykład Wisła, jakie jest oczekiwanie, wiesz, modeli, czyli jakichś takich, wiesz, komercyjnych, względem tego, co ty robisz. My na przykład obserwując, dlaczego ludzie śmieli, że nie zwalniam Sobolewskiego.
No bo ty powiedziałeś, że ty byś go nie zwolnił, gdybyś
tak,
nie
jest wykres, pokażę ci go potem po tym spotkaniu, nasz model, który mówił nam, który miał przeanalizowane 4 lata pierwszej ligi, wszystkich pojedynków, meczów i tym podobne, porównane wszystkie drużyny, tam różnego rodzaju analizy, mówiące, w jakim momencie w danej kolejce jesteśmy, czy jesteśmy na poziomie pierwszych dwóch drużyn, gramy, takie per porównanie, czy baraży, czy jesteśmy poniżej tego i badaliśmy to cały czas w czasie. I dopóki Sobolewski, brzydko mówiąc, nie spadłby poniżej tego takiego naszej linii na tym wykresie. No
on to rozumiał tak swoją drogą?
Tak, myślę, że rozumiał.
Myślę, że zrobił wielkie oczy, jak w ogóle.
Pokazywałem te wykresy, te analizy i tak dalej. I dlatego on nie był gdzieś tam zwolniony, bo to oznaczało, że nie patrzymy jako, że drużyna się raz przegrała, raz wygrała i tak dalej, tylko czy ona w tych wszystkich różnych analizach jest
statystyka. Tak się zastanawiam, czy to jest dobre dla trenera, czy złe właśnie, kiedy tak sobie myśli, ja mam dobre wrażenia z gry, a tutaj się okaże, że wykres pokaże.
Ale może być na odwrót. I wiesz, to, i na przykład, dlatego ja nigdy nie mówiłem, że jest jakikolwiek, wiesz, czy że jest jakiś, nie wiem, liczba punktów, czy jakiś, jakiś po prostu cel, który jak się nie zostanie zrealizowany, to zostanie ultimatum dla trenera, bo prawda była taka, że mógł wygrać wszystko i tak być brzydko mówiąc zwolniony, ja by był poniżej tego wykresu. No, taka...
To co miał takiego Sobol w takim razie, że ty uznałeś, że zostawiłbyś go, nawet gdyby nie podał się do dymisji. Ja ostatnio wrzuciłem na Twittera te takie podstawowe statystyki Wisły, te XG, tam strzały, podania i tak dalej, głównie po to, żeby pokazać, że pod wieloma względami ta Wisła powinna
tam,
być...
A miałeś tam aferę na tym...
No, Twitterze, słuchaj, o Twitterze jeszcze porozmawiamy, z tym, że ja podszedłem do tego trochę pół żartem, że pewne rzeczy zostawić, pewne rzeczy dodać, to jest oczywiście wielkie uproszczenie, natomiast chciałem pokazać paradoks, że czasami takie ofensywne statystyki wcale nie muszą oznaczać, że od razu będziesz w czołówce, że trzeba jeszcze wiele rzeczy
ale na przykład ten nasz model na przykład pokazywał, że pod koniec sezonu to jest bardzo ciekawe, wam powiem, że na przykład pod koniec Górnik Łęczna i Odra będą gorzej punktować. My to wiedzieliśmy już po pierwszych 6 kolejkach. Te nasze modele, które mamy z Piotrkiem, pokazywały, czy budujemy wewnątrz, że po prostu te drużyny będą gorzej punktować w ostatnich kolejkach, a my po prostu wyglądamy podobnie. Jakby patrząc na to w kontekście na przykład no tej nieskuteczności, która jednak była, nie? Czy na przykład w jakichś tam innych aspektach błędów indywidualnych, i gdyby ich nie było, to nawet te proste statystyki, które wrzuciłeś, powinny nam gwarantować pierwszą trójkę. No bo abstrahując od tych wybitnych, wyrafinowanych analiz i tym podobne, to jest tak, niektóre tych danych są przytłaczające, że zasady one po prostu powinny gwarantować odpowiednią pozycję. Natomiast no, pierwsza liga jest o tyle specyficzna, że jest naprawdę specyficzna. Ja rozmawiałem z wieloma, wiecie, trenerami, którzy nawet nie spotkali w tym kontekście zmiany Sobola, tylko ogólnie. I często wielu z nich stwierdziło, że to była najgorsza dla nich przygoda w życiu, bo w tej lidze nie dało się grać ani, wiesz, pięknie, ani jakoś świetnie rozwijać piłkarzy, tylko trzeba było grać bardzo perfidnie, pragmatycznie czasami i wręcz potem, nawet jak się awansowało do ekstraklasy, no to miało się takie wrażenie, że się jest takim dziwnym, no bo się rzuca auty jakieś i ciężko było się to oduczyć przez pierwsze
pół roku. Ale może to jest droga tak naprawdę dla klubów, które chcą za wszelką cenę awansować po to, żeby uratować budżet, właśnie postawić na futbol wybitnie, nie krakowski.
Tak.
Ale ty coś takiego brałeś pod uwagę, czy jakby założenia wykluczałeś z góry?
Założenia to wykluczamy, bo wierzymy, znaczy wykluczaliśmy i wykluczamy, bo wierzymy, że da się jednak zrobić tak, żeby ta jakość wygrała z tymi, powiedziałbym, dziwnymi, powiedziałbym, taktykami, z tego względu, że potem znowu się pojawia ten sam problem. Awansujesz do tej ekstraklasy, naprawdę jest bardzo ciężko się tego oduczyć, gdzie troszkę inna piłka, szybsza na przykład ta piłka i ta szybsza piłka czasami potrafi niwelować te wszystkie atuty, które się miało w pierwszej lidze i zresztą widać to teraz po tym sezonie.
Czyli to sugerujesz, że przy stylu Wisły takim docelowym łatwiej powinno się
tak, dlatego ja uważam prywatnie, że gdybyśmy dzisiaj grali tym składem i tą taktyką i tak, w jaki sposób dzisiaj gramy, to nam się by dużo łatwiej grało w Ekstraklasie niż teraz w tej pierwszej lidze. No i
często z takiego argumentu swoją drogą korzystają tacy wysoko jakościowi pod względem technicznym Hiszpanie na przykład, właśnie na Półwyspie Iberyjskim, że mnie to łatwiej się gra w Primera División na przykład niż Segunda, bo tam jest też podobna różnica, jeśli chodzi o specyfikę.
Bo tam chodzi też o intensywność, ale też pewnego rodzaju, wiecie, schematy, jakimi ludzie się poruszają. To jest bardzo ciekawe w ogóle w pierwszej lidze, że nieprzewidywalność jest na tyle, wiecie, ciekawa, że nawet dla niektórych jest zadziwiająca i myślę, że nawet jakby, wiecie, tam Messi pograć w tej pierwszej lidze, też by go parę rzeczy go zadziwiło niestety.
No myślę, że w Polsce wiele rzeczy by zadziwiło, tak się ostatnio zastanawialiśmy, jak wyglądałby Carlo Ancelotti w Piaście Gliwice, co najbardziej by go zszokowało na przykład w programie Ola La Liga. Ale a propos Radosława Sobolewskiego, na czym polega jego problem jako trenera? Bo wczoraj rozmawiałem z Kubą Rzeźniczakiem, który pracował z nim w Wiśle Płock i on powiedział, że Sobol pod względem taktycznym to jest top w kraju i porównał go nawet do Henninga Berga, który długo w Legii uchodził za taki wyznacznik profesjonalizmu, jeśli chodzi o warsztat taktyczny, ale Kuba zasugerował też, no, że jeśli chodzi o kwestie interpersonalne, to nie zawsze było idealnie, że na przykład nie poświęcał tyle czasu na indywidualne rozmowy piłkarzom, jak powinien. To jest problem Sobola?
No ale to też dobrze, żeby wybrzmiało, bo wiele osób, wiesz, i to jest fajnie, że Kuba o tym wspomniał, mając też, to jest jakby Kuba, który ma, Kuba jako piłkarz ma za sobą wielu trenerów, więc widział wiele treningów, wiele taktyk, zagranicznych trenerów, polskich trenerów i tak dalej. No i co mówi Kuba? Kuba mówi top trenerów taktycznych Radosław Sobolewski. Jak ja to mówiłem, to oczywiście, czy tam Kraków chciał, czy nasze osoby, które są związane w klubie, mówimy, tak, Radosław Sobolewski jest top trenerem taktycznym, samą sobie
powiedział.
Ale to
on
powiedział.
Sam zaprzeczył własnemu stereotypowi, bo on zawsze kojarzył się z kwestiami przywódczymi,
Dokładnie. I wiesz, co jest najciekawsze, że jak patrzę na to teraz, to wiesz, wszyscy mówili, że nie, on się nie zna na tej taktyce, że w ogóle jak ja mogę być takim nieogarem, że ja go inwestuję w niego, bo on się na tej taktyce kompletnie nie zna, bo to jest WF-ista. No i Rzeźniczego o tym mówię, ja o tym mówię. Piłkarze, którzy przyszli do nas do drużyny, których odpytałem na którymś z treningów, po treningów, tak ogólnie rzecz biorąc po ludzku, nie, bo każdy z nich miał inne doświadczenia. Jak to wygląda? Każdy z nich to samo. Jeśli chodzi o te przygotowanie taktyczne do meczów i tak dalej, tak, Radosław Sobolewski jest pewnie jednym z lepszych w ogóle, którzy byli w Wiśle w ostatnich czasach. Natomiast jeśli chodzi o to, no to też Radek jest Radkiem. No, wiesz, jest i każdy, i ten charakter pewnie ma jakieś znaczenie na to, jak to potem wygląda na boisku, ale też jest bardzo osobą taką po prostu, wydaje mi się, że konsekwentną. I też bym jakby, wiesz, mam takie wrażenie po wielu latach już w tej piłce, że jednak bardzo dużo też zależy, wiesz, od otoczenia. Nie zależy to wszystko, wiesz, od trenera. To zależy, wiesz, od tego, jak zmieniasz też tą drużynę. No, umówmy się, my też, wiesz, w czerwcu, lipcu zmieniliśmy bardzo mocno tą drużynę. Jakby też odpłynęło sporo piłkarzy i tak dalej. No, oczekiwanie, że w 1-2 miesiące też oni nagle zaczną performować na super poziomie, jest moim zdaniem zgubne. I to było widać, wiesz, jakby wysłaliśmy ich w styczniu, też jak była nowa drużyna, w jedno miejsce prawie na miesiąc, no to potem podziałało to, 7 meczów z rzędu wygraliśmy. Teraz tego okresu nie było czasu na tą taką wspólną aklimatyzację, lepszą grę i już były problemy.
No i tego algorytmy ci nie wyłapią już zapewne. Czy wyłapią?
Dadzą radę.
Że zgrupowanie jest
nie
potrzebne.
No dadzą radę, na przykład dadzą radę, wiesz, określić czas, który jest potrzebny średnio na aklimatyzację człowieka z danej ligi. Oczywiście to jest cały czas, wiesz, prawdopodobieństwo, więc będą się zdarzać mnóstwo różnych problemów, tak jak w grach losowych i to nie jest tak, że wiesz, algorytmy ci wskażą 10 piłkarzy i 10 przyjdzie dobrych. Może być tak, że raz ci wskażą 3 dobrych na 10, a za tydzień ci wskażą 10 na 10. To niestety tak to wygląda. Ale wracając do tego problemu, mi jest ciężko, wiesz, orzekać, bo jakby jest, moim zdaniem to jest tak kontekstowy sport, że wiesz, że w zależności od wielu różnych, wiesz, rzecz, charakteru piłkarzy, kontuzji i tym podobne, że zwalanie czegoś na trenera jest bardzo takie, jakby na jedną rzecz u trenera jest bardzo trudne, a też wiesz, co jest mega istotne i ciekawe, to jest tak, że jak nie dasz temu trenerowi pracować więcej niż ten rok, no to kurczę, to jest bardzo trudno znaleźć te wszystkie, wiesz,
fenomeny. A w Wiśle niewielu trenerów pracuje długo generalnie. Tak. Nawet Michał Trela napisał taki bardzo dobry artykuł o analizie.
Bardzo dobry, bardzo mi się też podobał.
O analizie trenerów. Każdy trener odchodzi z Wisły w ostatnich latach jako kompletny nieudacznik, mimo że trenerzy, którzy trafiali do Wisły, to wielu trafiało z nadziejami. Bo Adrian Gula, no, Peter Chybala jako ten, który wyeliminował Krakowie, i tak dalej, i tak dalej. Jerzy Brzęczek nawet.
No tak. I wiecie, to jest... Ja myślę, że to też jest taki... I dlatego mi tak bardzo zależało, żeby zerwać z mitem, że jest jakby emocjonalny właściciel czy prezes, który tylko jak podnosi się rumor na trybunach, że coś jest źle, coś nie działa jak należy, to od razu podejmuje decyzję, żeby ściągać z siebie presję i tak dalej. Że ja się zawsze zastanawiam. Raz mi piszą, że nie mam jaj, żeby dzwonić trenera, a chyba jest na odwrót, że jak wszyscy chcą, żebyś dzwonił i to wtedy raczej masz jaja, nie? Ale dobra, już nie wchodzimy w to. I wiesz, i to jest dla mnie bardzo, wiesz, ciekawe, że mi bardzo zależało na tym, żeby Wisła też odchodziła od tego modelu, że jest taka, wiesz, niestabilna emocjonalnie, bo tutaj jak raz wiatr zawieje, to wiesz, zwalniamy. Ja niestety trochę taka...
Bo ty powiedziałeś, że chciałbyś, żeby Wisła była klubem myślącym, czyli klub, który co chwilkę zwalnia trenera, nie jest klubem myślącym.
No jak? No przecież to destabilizuje zawsze pracę. No to zawsze można, zmienić trenera bramkarzy, jakiegoś powołać analityka. No tak powiedziałeś, jak są problemy interpersonalne, czy jakieś inne, spróbować to rozwiązać. No przecież to, jakbyś tak w firmie zwalniał co jakiś czas dyrektora wykonawczego albo zarządzającego albo coś w tym stylu, tylko nie próbował go edukować, nie wysyłał na kursy i tak dalej, to przecież byś żadnej organizacji nie zbudował. Nie?
A algorytm byłby w stanie wypluć Mariusza Jopa jako potencjalnego trenera Wisły? No bo to też jest jakieś zaskoczenie, że Mariusz Jop przejął tę drużynę i ona
tak, i teraz chcę opowiedzieć bardzo fajną rzecz, która myślę, że też jest edukacyjna. Edukacyjnie jest ciekawa. W sztucznej inteligencji, czy w ogóle w różnych takich dyscyplinach związanych z modelowaniem jest problem tak zwanego cold start, czyli taki, wiesz, moment, w którym nie masz odpowiednią liczbę danych, ilości danych, żeby powiedzieć, co się stanie.
No
czyli jesteś taki, no wiesz, jesteś nowym użytkownikiem na stronie www, jesteś jakby taki problem cold start. I on jest przedmiotem wielu bardzo zaawansowanych analiz, jak do tego, wiesz, podchodzić, które z tych, wiesz, incydentów, czyli zdarzeń, które zaczynają cię opisywać na samym początku, traktować jako ważne i nieważne.
No tutaj tak naprawdę ta próbka jest tak niewielka, że musiałbyś korzystać w zasadzie niemal wyłącznie z wywiadu środowiskowego, plus ewentualnie oceny tych juniorskich czy drużyn bądź rezerw, które prowadził ją.
Dokładnie tak. No i wiesz, ale z drugiej strony, jak popatrzę na historię, wiesz, trenerów młodego pokolenia, typu trener teraz Jagiellonii, czy tam trener Warty i tym podobne, to umówmy się, skala ich danych na temat ich przed zatrudnieniem też nie była jakoś strasznie porywająca, w szczególności jeśli mówimy o na stanowisko pierwszego trenera, bo asystentami to byli, nie? Natomiast być asystentem, a być jakimś, ja już nie mówię o tym, że dochodzi do nas jeszcze sytuacja bycia trenerem Wisły Kraków, co w ogóle jest, wiesz, specyficzne i wybitnie, wybitnie trudne, więc to są mega ciekawe dyscypliny i mega takie ciekawe rzeczy, nad którymi moim zdaniem futbol jest na tyle ciekawą dzisiaj cały czas dla wszystkich dyscyplin, że jest nieodkryta w tym aspekcie, bo umówmy się, NBA, gdzie, czy jakieś takie inne sporty, w których ta liczba punktów jest łatwiejsza do przewidzenia, no już jest bardziej, powiedziałbym, takim ustrukturyzowaną formą sportu. No a piłka nożna jeszcze cały czas jakby ma takie swoje prawa, które są nieopisane. Trochę też jak ludzki umysł, ludzkie życie. I myślę, że jednym ze sportów, który jest taki, najbardziej przypomina złożoność człowieka, no to jest właśnie piłka nożna. Nie?
No i co z tym Mariuszem Jopem w takim razie? Bo z naszej rozmowy wnioskuję, że...
Jest na liście naszych oczywiście
trenerów. Czyli bierzecie go pod uwagę.
Oczywiście, że bierzemy go, trzeba to jasno powiedzieć, oczywiście bierzemy Mariusza Jopa jako potencjalnego trenera Wisły Kraków z różnych względów. Po pierwsze, no jest w klubie, zna cały ten klub i tym podobne. Jego rezultaty, w szczególności co się nam podoba z młodzieżą, wiesz, w tej czwartej lidze i język, który nawiązał z młodzieżą, a nam na niej też również bardzo mocno zależy, są fajne. Wygrał te trzy mecze. Nie ma powodu, żeby on nie był brany pod uwagę w tym naszym rankingu i też jest oceniany podobnie jak wszyscy inni trenerzy. I na koniec dnia oczywiście zdecydują wszystkie tabelki, zdecyduje też pewnie aspekt ekonomiczny, ale też nie jest tak, że no my nie rozmawiamy też z innymi trenerami. Trzeba to jasno i obiektywnie i w sposób oczywisty powiedzieć.
No jeden trener potwierdził, że była rozmowa, z tym, że nie wiem, czy na temat pracy, czyli Adam Nawałka, bo taki temat się pojawił i też w kontekście Adama Nawałki często mówiło się, że jeśli on miałby wrócić na ławkę trenerską, to żeby to była taka romantyczna misja ratowania Wisły, powrotu z Wisłą właśnie do Ekstraklasy, ale to się chyba wysypało i jest mało prawdopodobne.
Ja myślę, że wszystko jest prawdopodobne. No, już na przykład przeczytałem w tym tygodniu o trzech rzeczach, które się wysypały, a ja nie uważam, że się żadna z nich wysypała, no ale...
Czyli Nawałka się nie wysypał.
Ja nie sądzę, że... Myślę, że kwestia Adama, którego też ja bardzo osobiście cenię i myślę, że mam dobry flow z nim, nie sądzę, że jest wysypana. Może tak.
Okej. Okay. A wyobrażasz sobie taki scenariusz, że Adam Nawałka wróciłby do Wisły? Jako człowiek, który...
Nie uważam, że nie byłoby. Oczywiście myśmy, tak jak Adam wspomniał, nie rozmawiali o jakichś super konkretach, no ale też... myślę, że pomógłby, gdyby taka decyzja gdzieś tam zapadła w gabinetach i to jest bardzo budujące.
A inne nazwiska typu Marcin Brosz przykładowo to są wzięte całkowicie z kosmosu, czy też gdzieś znajdują się?
Nie, myślę, że nie są wzięte z kosmosu.
Okej.
Okay. No, trudno, żeby były, wiecie, wzięte, jak to są trenerzy, którzy po pierwsze są wolni, po drugie są to trenerzy bardzo zdolni, no i oczywiście, że muszą być gdzieś tam w kręgu naszych zainteresowań. Nie?
Kibice Wisły czekają na informacje o trenerze, ale też co będzie dalej z kadrą, co będzie dalej z piłkarzami i przede wszystkim co będzie dalej z Rodado. Jaka jest sytuacja tego zawodnika i czy będziecie zapierać się za wszelką cenę, żeby on został w Krakowie, jako że to może być taki game changer potencjalnie? Czy Wisła jest w takiej sytuacji, że no, nie ma piłkarzy, przy których wszystkie oferty będziecie odrzucać?
Mi zależy, żeby jak najmniej rotacji w składzie było przed kolejną rundą. I to mówię bardzo twardo i w taki oczywisty sposób, czyli jak mniej zmian w kadrze przed kolejną rundą, zresztą nasze badania pokazują, że im mniej tych zmian, tym większe prawdopodobieństwo wygrania tej ligi. No ale jesteśmy też w świecie, no, każdy ma, brzydko mówiąc, w piłce nożnej jakąś swoją cenę i myślę, że to samo tyczy się każdego z piłkarzy. Natomiast zdecydowanie nie jest tak, że kogokolwiek będziemy wypychać dzisiaj na siłę. No w szczególności Rodado, nie? Bo jednak to jest nasz podstawowy gracz, jeden z lepszych w naszej drużynie teraz.
Jak Kiko Ramirez podchodzi do takiej wizji futbolu, którą ty roztaczasz jako człowiek?
Myślę, że coraz fajniej i to jest bardzo ciekawe. No nawet nam się zdarzyło ostatnio, że jeden z trenerów przez jego wytypowała też ten cały nasz model, wytypował tego samego, więc różne ciekawe rzeczy się dzieją, nie? Natomiast myślę, że coraz bardziej to akceptuję, coraz bardziej to rozumiem i myślę, że to jest bardzo fajne i traktuję to jako narzędzie oczywiście komplementarne i niesubstytutywne, bo substytutywnym takie narzędzia jeszcze długo nie będą.
No bo on tak naprawdę szuka piłkarzy według swoich poleceń, według swojej wizji, według swojego oka i później przepuszcza przez wasze filtry? Tak to wygląda?
Tak, teraz tak robimy. Teraz tak to robimy. I pamiętaj jeszcze jedno bardzo ważne, że co u Kiko jest istotne. No Kiko też ma bardzo trudne zadanie. Po pierwsze, jak przyszedł, to musiał bardzo mocno pomóc mi, żeby odchudzić tą szatnię, zlikwidować wszystkie wszystkie kominy, które mieliśmy, no ale też Wisła miała taką sytuację, że musiała szukać piłkarzy, którzy są wolni, którzy będą chcieli tu przyjść, za których nie zapłacimy i tak dalej, więc tutaj Kiko zrobił też ogromną pracę, żeby tych wszystkich ludzi trochę na sobie wziąć, na swoim takim poziomie legitymizacji tego miejsca, że to wiecie, nie jest jakieś miejsce, jakaś otchłań, w którą się wpadnie i po prostu zatopi, więc tutaj też ciężką pracę wykonał w tym temacie, no i też ma jakiś track record w tej polskiej lidze, więc myślę, że ci zawodnicy, którzy do nas przyszli, to są też zawodnicy jakościowi, Baena, Vilar, czy inni, no to myślę, że też wielu z nich pokazało, że potrafi grać w piłkę. No niektórzy z nich obniżyli ich loty, ale mam nadzieję, że wrócą do swojej optymalnej formy.
A ty konsekwentnie chcesz się trzymać tej hiszpańskiej wizji, żeby sięgać właśnie po zawodników z Hiszpanii?
Ja myślę, że to dla nas jest to tyle. Ja czasami jestem zwolennikiem rozwiązań, które są, wiecie, trochę prostsze. Mieliśmy już, wiesz, szatnię Wisły Kraków bardzo multikulturową w ostatnim sezonie, między innymi w tym, który spadliśmy. I jakby to zatrudnienie Kiko, czy w ogóle pójście w tą stronę, też wynikało z jakiegoś takiego pierwszego modelu, który ja sobie stworzyłem. A ten model był też bardzo prymitywny. No, sprawdziliśmy sobie, które, jak przyszedłem do klubu, którzy zawodniki z której ligi najlepiej performują, w szczególności w ofensywnej części gry, w polskiej lidze, czy w Ekstraklasie, czy w pierwszej, czy ogólnie w naszych ligach. No i wiadomo, na którą nację padło. Potem sprawdziliśmy sobie, która piłka nas najbardziej interesuje w myśli tej krakowskiej. Padło na tą część. Potem pomyśleliśmy, w którą stronę chcemy rozwijać na przykład piłkarzy naszych młodych. Chcieliśmy rozwijać ich techniki, więc najlepiej byłoby, gdyby obcowali z tymi technicznymi zawodnikami. No i na razie zdecydowaliśmy się na taki model i on moim zdaniem nie jest zły. On tak trochę narzucił, powiedziałbym syntetycznie, na klub pewien sposób myślenia i on teraz, ja już widzę, że ten sposób myślenia w Wiśle Kraków jest i to ja się z tego cieszę, bo Repozon to był taki eksperyment, którego wymagało po prostu sytuacja per to, że musieliśmy zatrudnić pewnych zawodników, ale z drugiej strony też to spowodowało, że klub zaczął widzieć, w jaki sposób operuje się z takimi zawodnikami, jak taktycznie do tego podchodzić, jak w ogóle próbować meszować to na przykład z drugą drużyną, czy z juniorami i myślę, że to dla wszystkich gdzieś to jest rozwijające, również dla trenerów.
Bo ty kiedyś powiedziałeś w jednym z wywiadów, że Wisła stała się klubem nijakim, że to jest problem, że Wisła trochę straciła to swoje DNA, taki stereotyp i dzisiaj Wisła ma mieć taki klub, ma mieć taki stereotyp klubu akademickiego plus hiszpańskiego?
Tak. Znaczy, ja myślę, że ma być to klub, który po pierwsze chce być bardzo nowoczesnym klubem, jeśli chodzi o to, jak pewne rzeczy, jak decyzje podejmuje, czy tak jak powiedzieliśmy o tych wszystkich technologiach i chce, żeby klub był z tym kojarzony i klub będzie w tym bardzo mocno inwestował. To się masz też przekładać na pewnego rodzaju decyzje, powiedziałbym, takie dotyczące samego tego, jak gramy w piłkę. I myślę, że tutaj też jest o tyle to istotne, że jak pewnie wiecie, opieranie się w cudzysłowie na intelekcie czy na takich algorytmach zawsze będzie bardziej skorelowane z taką krakowską techniczną piłką niż taką, wiecie, na lagę czy na prawdopodobieństwo czy coś innego. Więc to wszystko gdzieś się w jakiś tam sposób spina. I tak, chciałbym, żeby właśnie Wisła Kraków była takim klubem w kontekście sportowym, dbającym o algorytmy, szczegóły, precyzje i tym podobne, a moim zdaniem to jest związane z tym, że oprócz tego hiszpańskiego temperamentu, tam jest też ta, powiedziałbym, technika i to, czego chcielibyśmy wymagać od naszej akademii czy od innych struktur. I tak, no myślę, że nie nazwałbym tego kolonią, bo jednak uważam, że...
A gdzie jest granica właśnie, której ty nie chcesz przekroczyć, chociażby jeśli chodzi o liczbę Hiszpanów?
Nie ma jakiejś takiej specjalnej liczby, moim zdaniem. Jakbym miał na przykład teraz do wyboru 4 świetnych Hiszpanów, takich, wiecie, naprawdę wybitnych, którzy chcieliby tu przyjść, no to nie sądzę, żebym miał, mam numer 11, nie przekraczam 11 Hiszpanów, czy coś w sumie. Nie, ja myślę, że to też jest takie naturalne, wiecie, i nic się w przyrodzie, wszystko w przyrodzie ma swój sens. I teraz, jak zobaczymy na przykład naszych młodych piłkarzy, typu Gogu, Duda, Talar, czy nawet Krzyżanowski. No to są wszystko piłkarze bardzo mocno wyszkoleni technicznie.
Nawet na mecz Girony teraz poleciał, z tego co widziałem.
No nie wiem, czy tam z jakiegoś powodu, ale no, ale wiecie, co mi chodzi, że oni są technicznie bardzo fajnie przygotowani i wbrew pozorom oni naciskają jako zawodnicy, którzy nie wchodzą na boisko dlatego, że są olejarka na przykład. No to są wszystko zawodnicy o bardzo, taki powiedziałbym, dobrych zdolnościach technicznych. I jak patrzymy na nich, to ja bym powiedział, że to są tacy, wręcz powiedział, polscy Hiszpanie. No może Gogu jest też bardzo waleczą, ale na przykład Duda, olejarka i tak dalej, no to naprawdę są świetni wyszkoleni piłkarze.
Kiko Ramirez nigdy nie ukrywał, że ma dobre relacje z Pere Guardiolą, czyli z bratem Pepa, który jest bardzo istotną postacią w Gironie i w City Football Group. Czy wy w jakiś sposób, nie wiem, korzystacie z tego know-how, z takich znajomości Kiko pod takim kątem? Bo wszyscy o tym mówią w Gironie, że tam ten profesjonalizm, ta nowoczesność w obrębie City Football Group jest niesamowita. No i do Girony trafiają właśnie zawodnicy totalnie nieoczywiści, niestandardowi, którzy za chwilkę stają się gwiazdami. Czy tam jest jakaś taka nieformalna współpraca pomiędzy Kiko a Gironą? Bo wydaje mi się, że on chyba był nawet swego czasu scoutem tego klubu.
Znaczy ja myślę, że Kiko ma bardzo wiele takich swoich miejsc, i w których tak naprawdę, i brzydko mówiąc, jego macki sięgają. Ma też wielu fajnych znajomych, z którymi jest w stanie zawsze zadzwonić, podpytać o danego zawodnika, o jakiś pomysł i tym podobne, więc w tym aspekcie wydaje się, że ta jego sieć kontaktów jest bardzo, bardzo duża i myślę, że też bardzo dużo wnosząca do nas, do takich, powiedziałbym, detalicznych informacji, które mogą być gdzieś tam bardzo ważne potem w dalszym rozwoju klubu. Oczywiście nie będziemy tutaj się opierać o jakichś konkretach, no bo to jest, musielibyśmy rozpakowywać każdą decyzję na czynniki pierwsze, no ale myślę, że tak, no myślę, że Kiko korzysta z całego doświadczenia, które ma, żeby po prostu pomagać Wiśle Kraków na różnych frontach, a w szczególności ten rejon, o którym mówisz, Barcelony, Girony i tych miejsc, no to jest jemu chyba najbliższe, nie?
Mm-hmm. A czy wy na przykład bierzecie pod uwagę, gdyby hipotetycznie wydarzyła się taka sytuacja, że takie City Football Group chciałoby rozszerzyć tę swoją sieć, albo inny taki konglomerat klubów o Wisłę Kraków. Jak ty byś zareagował? Hipotetycznie, bo nie mówię, że coś takiego miałoby się wydarzyć.
Nie, myślę, że bym bardzo pozytywnie zareagował. No to są nowe modele. Akurat ten model City...
Grunt, żeby nie naruszyć tożsamości
klubu. Tak, oczywiście. Ten model City Group jest bardzo taki, powiedziałbym, globalny, a jednocześnie lokalny, jeśli chodzi o te poszczególne kluby. To nie jest tylko też jedna z grup, która zajmuje się bardzo mocno futbolem. No, jest wiele takich naprawdę dużych firm, które coraz częściej wchodzą w ten futbol. No, nie wiem, w La Lidze mamy CVC, który ja z kolei bardzo dobrze znam, więc jakby to jest tak, to się po prostu gdzieś dzieje i też ja moim zdaniem, dlaczego ja w cudzysłowie jestem spokojny trochę o los Wisły Kraków i jakby nie podpalam się jakoś strasznie.
Bo to jest
nie...
za duży klub, żeby zginął na
tak,
takiej zasadzie.
Tak, i wiesz, tak między nami, już tak powiedziałbym ci szczerze, no jest bardzo mnóstwo funduszy inwestycyjnych na świecie. No jest ich setki tysięcy sensownych, pewnie setka albo tysiąc jakichś takich potężnych, które są w stanie inwestować bardzo duże pieniądze. A jak sobie tak szczerze powiesz i pomyślisz o przyszłości, nie? Piłka nożna, jak Formuła 1, jak tenis i tak dalej, to jest po prostu świetny nośnik, czy to reklamowy, czy do bycia, czy do wejścia na rynek i tak dalej. I jak sobie pomyślisz o tym, że jakie kluby są do akwizycji na przykład, do inwestowania w Europie, oprócz tych największych lig, bo tam już trochę są zajęte nawet na poziomie drugiej ligi. No to jak znajdziesz 30 klubów w Europie, które spełnią wymóg, nie wiem, tradycji, długowieczności, dużego miasta, dużej populacji jakby całego kraju, rynku, żeby tego w niego wejść, no to 20-30 klubów do zainwestowania przez najbliższe 5-10 lat, no to za chwilę ta rewolucja tutaj też przyjdzie i wydaje mi się, że trzeba być po prostu cierpliwym.
Ale będzie protest ze strony kibiców. Nie mówię, że konkretnie w Wiśle, bo w zależności od tego, jaki to byłby inwestor, ale protesty na pewno się pojawią, bo chyba jak City Football Group na przykład brało pod uwagę wejście na rynek Eredivisie, to jeden z klubów protestował.
Oczywiście, ale znaczy, trudno jest bardzo powiedzieć. Myślę, że to jest case specific, czyli w zależności od...
Kto by to był,
konkretny przypadek, konkretny plan, konkretna wizja i tym podobne.
No wy mieliście konkretny przypadek ludzi, którzy później weszli do Lechii Gdańsk.
Ja nigdy nie potwierdziłem tego, więc
no, ale,
nie wiem, o czym
ale pan Łanoszka potwierdził.
Też nie potwierdził.
Myślę, no w zasadzie, jak przeczytasz jego wywiad w TVP Sport,
powiedział, że jakby nie rozpakowywał tego brandu, nie? No to wynika, ta moja decyzja wynika między innymi z tego, co ci teraz powiedziałem. Nie? Myślę, że Wisła zasługuje na dużo więcej.
No tak, ale na przykład jak długo można czekać na inwestora, takiego naprawdę grubego, który by przyszedł tutaj po to,
znaczy,
żeby zrobić rewolucję?
To czy wiesz, no, myślę, że to trochę jak wiesz, z wyłudzeniem za mąż. No, to wiesz, no,
znaczy to nie jest nic złego, że jesteś wybredny przy szukaniu tego inwestora,
tak,
żeby było jasne.
To, ale... jak to jest nic innego jak wychodzenie za mąż. Wiesz, to wychodzisz za mąż, no, dajesz jakby coś komuś, nawet nie wadowcy, tylko po prostu musisz być tego super pewny, tej wizji.
Słuchaj, ty kiedyś powiedziałeś, że nie do końca rozumiesz, dlaczego znalazłeś żonę, więc...
No akurat tutaj to też prawda, ale...
Ale z drugiej strony możemy zrozumieć, dlaczego ludzie chcieliby wybrać Wisłę.
Tak, natomiast... będzie się czepiać potem tego, co powiedziałeś, ale...
ale to są twoje słowa.
Tak, ale przypomniałeś jej. Natomiast,
przepraszam.
Przed świętami. Natomiast generalnie... tak, ja osobiście uważam, że Wisła jest na tyle potężnym klubem, że zasługuje po prostu na kogoś bardzo, powiedziałbym, bardzo spójnego wizji, bez żadnych takich, powiedziałbym, takiego bardzo pewnego na każdym poziomie. I teraz proaktywnie szukamy takich inwestorów. Proaktywnie.
Ale są tacy
bo na przykład Adam powiedział, oczywiście ludzie, też chciałbym, żeby ludzie nauczyli się cholera czytać. Ja nie wiem, jak to zrobić w tym kraju, ale muszę popracować nad tym w jakiś sposób, jakimś systemem. Adam w wywiadzie ewidentnie powiedział, że z 95% jakichś takich inwestorów, którzy przychodzą do Wisły, no to w większości że praktycznie nigdy to nie są jakieś konkretne rzeczy, nie? Mhm. Ale też nie powiedział, że my nie szukamy aktywnie tych takich po naszej stronie, prawda? Że to nie, że oni przychodzą, tylko że my nie szukamy. Co ostatecznie oznacza, że my szukamy i my jesteśmy w różnych rozmowach. To jest zupełnie dwie różne rzeczy. No mi się też przede wszystkim marzy taka grupa, która byłaby w stanie rozumieć i kontekst, i tą siłę społeczności, i miała plan na tą Wisłę Kraków. Więc pracujemy na tym mega ciężko. Nie jest to mega łatwe, bo wiecie, mamy tam też jeszcze swoje relacje ze stowarzyszeniem, tam mam jakieś długi wewnętrzne, to też bilansowo różnie wygląda. Tłumaczenie takim zagranicznym grupom jest bardzo trudne, skąd czego to wynika i tym podobnie. Umorzenie tego ma też skutki podatkowe. Wiecie, to nie są proste rzeczy. Wisła Kraków nie jest też prostym w obsłudze klubem w kontekście no, zrozumienia tej historii, tych wszystkich, wiecie, umów wcześniejszych, tej kontekstu telefoniki, bazy, wiecie, to stadionu.
Żeby ogarnąć cały klimat wokół Wisły z ostatnich 20 lat, tak, to myślę, że kilka książek tak, byłoby potrzebne.
I trzeba byłoby po prostu to być bardzo takim, i to trochę zajmuje czasu, żeby to, ale ja jestem konsekwentny, ja jestem bardzo uparty.
Na ile procent twój indywidualny algorytm w głowie ocenia szansę, że taki inwestor pojawi się na przykład w ciągu 2 lat?
To znaczy, myślę, że jakiś się pojawi, pytanie jeszcze, myślę, że pojawi się, pytanie, czy przyjmiemy tę ofertę. No, to jest jakby będzie decyzja po naszej stronie. Natomiast myślę, że na pewno się pojawi, być może nawet w tym roku, ale no, to będzie zależało wszystko od warunków tych ofert, które przyjdą.
Kiedy ty przedstawiasz swoją wizję budowania tego klubu, to nie jest w ogóle nic nowego tak naprawdę w Europie, bo myślę, że taką inspiracją dla was może być Brighton w Hiszpanii. Tak, coraz częściej mówi się o tym, że Real Betis
staje się takim... chyba w Hiszpanii też taki.
Że Real Betis też staje się takim klubem Big Data. Monchi w Sevilla, zanim przeszedł do Aston Villa, też całkowicie zmienił podejście i mówił wprost, że tak jak kiedyś latał do Ameryki Południowej, spędzał tam wiele tygodni po to, żeby oglądać piłkarzy, to dzisiaj to robi po prostu przed komputerem i nikt tego nie ukrywa. Więc to nie jest jakaś wizja całkowicie z kosmosu. Natomiast z drugiej strony dla ludzi ze starszego pokolenia, także takich, którzy gdzieś kręcą się wokół Wisły, a mnóstwo jest takich postaci, ta słynna wiślacka społeczność, to może być taka wizja wzięta z kosmosu. I tutaj nie mam na myśli, wiesz, pokolenia świętej pamięci Andrzeja Iwana, ale nawet takie postaci jak Kuba Błaszczykowski, Paweł Brożek, nie wiem, Marcin Wasilewski. Jak ci ludzie, z którymi ty się regularnie spotykasz na meczach, podchodzą do ciebie i podchodzą do tych wizji? Czy ty ich po prostu przekonałeś, a oni uznali, że futbol idzie w takim kierunku i to jest fajne? Czy patrzą mimo wszystko z nieufnością?
W zależności od których ludzi, różnych udało mi się przekonać, niektórych w 100%, niektórych w części, a niektórych w ogóle.
Przekonaj w 100%, a kogo nie przekonać.
Znaczy, to jest bardzo trudno powiedzieć. No, myślę, że coraz lepiej to rozumieją i wiedzą, że w tą stronę idzie ten futbol wszyscy. Ostatnio nawet miałem taką dyskusję z Marcinem Wasilewskim, chyba 2-godzinną na temat tego i się tak wykłócaliśmy, że ja mówiłem, wszystko się da ogarnąć. Algorytm mówi, że nie ma szans, więc...
Wasyl jako człowiek, który budował nieprawdopodobną atmosferę, zdaje sobie sprawę, że pewnie atmosferę nie wrzucisz do algorytmu.
No albo wiesz, jakby charyzmę, wiesz.
Tak, oczywiście.
I tak dalej, więc mieliśmy ciekawą dyskusję. Natomiast wiesz, ja bym na to podchodził bardziej tak progresywnie, wiesz, bo też nie ma to, wiesz, za bardzo przesadzać, no bo jest wiele, wiesz, firm na świecie, które zostały zabite przez jakieś innowacje, bo za szybko były wdrażane, nie umiejętne.
No ja myślę, że te osoby mogą się czegoś takiego bać w Wiśle.
Nie, myślę, że oni, te, które wymieniłeś, na pewno się nie boją. No, niektóre z nich pewnie uważają, że to jest jakieś, wiesz, porąbane, no bo jak niby algorytm, wiesz, bo to tak naprawdę na taki ludzki rozum to trochę dziwne jest, nie? Że jak algorytm miałby decydować, co się dzieje na boisku, jak przecież wiesz, byłeś piłkarzem, grałeś, wiesz, ile od tych rzeczy zależy,
no jakiś czynnik. No. No myślę, że Franciszka Smudy byś nie przekonał.
Nie, jakbyśmy pogadali o, nie wiem, wielkości tego stopnia, z którego chodzi po schodach, to mogło mieć to wpływ na
to. A z kim miałeś najtrudniejszą przeprawę taką na przykład, żeby go przekonać, ale przekonałeś koniec końców?
Myślę, że... Znaczy ja nie staram się jakoś szczególnie, wiesz, przekonywać nieprzekonanych, wiesz, jakimś takim kaznodziejstwem, tylko po prostu jakimiś tam pracą staram się pokazywać i uwrażliwiać te rzeczy. No ja nie ukrywam, że na przykład nawet teraz, dzisiaj, po tej połówce rundy, nie? I wiem, że to nie ma super na razie jakieś przełożenia jeszcze może na wyniki i tak dalej, ale zobacz, ile dyskutuje się na temat statystyk i tym podobne. Zobacz, jaką edukację wykonaliśmy w zakresie rozumienia, czym są X-pointy, jakie są różnice, nie wiem, w transformacji, nie wiem, pola gry trzeciej tercji. Zobacz, no pół roku temu,
oczywiście,
pół roku temu nasi kibice i tak dalej, mało kto o tym coś wie. Teraz nawet jak ktoś traktuje to jako śmiechostkę czy ciekawostkę, że w tych rankingach jesteśmy najlepsi, to nasza społeczność się dość mocno wyedukowała w tym
momencie. Ja jestem fanem tego, ja sam z tego regularnie korzystam, natomiast też widzę sporą nieufność u wielu kibiców i szczerze mówiąc ten punkt widzenia też rozumiem, bo przez lata dostawali trochę inną narrację na temat piłki, do innej narracji byli przyzwyczajeni i kiedy na przykład w różnych studiach siadają ex-piłkarze, to oni też są sceptyczni wobec tego, bo po prostu są nauczeni innej piłki.
Tak, dokładnie tak, ale wiesz, ale to tylko może nam pomóc, żeby ta gra była bardziej atrakcyjna, no i myślę, że ona się staje bardziej atrakcyjna dzięki temu, tak się stało NBA bardziej atrakcyjne. I tyle, i myślę, że trzeba to po prostu zaakceptować i gorzej, to trzeba zaakceptować w ludzkim życiu i to jest myślę, że duży problem. Teraz mówimy o jakiejś prostej piłce nożnej, no ale to się dzieje też w życiu i to nie jest taki problem, który tyczy się tylko i wyłącznie naszej zabawy, sport czy coś w tym stylu, nie?
No właśnie, ty powiedziałeś na Weszło w bardzo ciekawym wywiadzie coś takiego. Problem polskich skautów jest taki, że może 2-3 osoby znają programy statystyczne w sposób zaawansowany. W pozostałych przypadkach znajomość tych programów jest minimalna. Patrzą na jakiś wykresik, intuicyjnie coś powiedzą, ale gdyby przyszło im rekrutować się na przykład do Synerise na poziomie data scientist, nikt nie dałby
oczywiście
rady.
Że tak.
Jest tak
oczywiście,
mega źle pod tym względem.
Oczywiście,
u nas?
Że tak. Ja powiem ci taką prostą rzecz. No, nawet jak ja mam doświadczenie z tej Wisłgaku z tych 4 lat czy iluś, no to przecież proces myślowy tych, jakby w jakiś sposób, nie wiem, próba jest mapowania tej, nie wiem, stylu gry na to, co się dzieje, czy decyzji skauterskich, agenckich i innych, no to nie wiem, to jest zalogowanie się do Y-Scouta, jakby trochę przeanalizowanie, z czego wynikają te wszystkie wykresy, jakieś tam różnego rodzaju czarty, które się tam pojawiają, ale jakbyś na przykład zapytał z tych skautów, bo to często są samoucy, nie? To nie są tacy, wiesz, nie wiem, statystycy, jak ci, którzy są w Liverpoolu po nie wiem, po CERN-ie czy gdzieś, nie? To są ludzie, którzy patrzą po prostu na, wyuczyli się po prostu pewnego rodzaju sposobu, schematu myślenia, ale to nie są ludzie, wiesz, z innej branży, którzy przyszli, żeby to rozumieć głębiej, tylko po prostu robią to tak, że nie wiem, patrzą na to jakimiś takimi heurystykami, że nie wiem, ten ma, nie wiem, tutaj charakterystykę bardziej ofensywną, ten bardziej jest, wiesz.
Ale to ty sugerujesz, że na przykład skautami za 10 lat będą bardziej studenci AGH niż ekspiłkarze?
Zdecydowanie tak uważam. Uważam, że będzie to w ogóle podzielone na dwie strefy. Będą
tacy i tacy.
Będą
tak.
Tacy i tacy. Będziemy mieć jakby byli piłkarze, ci ludzie, którzy mają doświadczenie z boiska, wiesz, taką intuicję wewnętrzną, to będzie dodatkowy filtr, który będzie wzbogacał te modele, które... Czyli będziesz musiał zrobić takiego mesza tego, co ci wyjdzie z danych, plus narzucenie te rzeczy, które...
Czyli nie można całkowicie odrzucić tej drugiej szkoły. Wiesz, sobie przypominam sobie na przykład rozmowy z Andrzejem Iwanem, z którym wiele, wiele lat temu współpracowałem, na przykład dla czystej publicystyki proponowaliśmy mu stworzenie na przykład zrób listę piłkarzy z pierwszej ligi, którzy powinni trafić do ekstraklasy. Jak Andrzej Iwan robił taką listę, to potem mijały lata i się okazywało, że on naprawdę widział więcej, że ci piłkarze trafiali. Przypominam sobie taką sytuację jeszcze też pewnie sprzed ponad 10 lat, jak Kleber do mnie przyniósł, jeszcze były zawodnik Wisły, płyty DVD z piłkarzami, których polecił do Wisły, chyba za czasów Stana Walksa, jakichś piłkarzy grających w lidze portugalskiej, którzy mogliby potencjalnie trafić do Wisły i wielu porobiło kariery, czyli generalnie da się znaleźć w tej piłce osoby, które dużo widzą i które na podstawie po prostu oglądania meczu mają taki feeling, że no, tutaj czuję, że ten piłkarz się sprawdzi i ten piłkarz się sprawdza.
Ale zdecydowanie, ja tego w ogóle nie odrzucam, tylko chodzi mi o to, żebyś zrozumiał jeden prosty przykład. Ja się w tym 100% zgadzam, plus zapakowałbym taką całą wiedzę takiego człowieka do takiego modelu. Z prostej przyczyny. No, jeśli chciałbyś, żeby klub był kiedyś stabilny, żebyś chciał, żeby klub był czymś, co nie jest zależne od tego, czy ktoś zostanie, nie wiem, zabity na pasach, albo gdzieś za chwilę odleci, albo ktoś go podkupi, no to musisz myśleć o czymś, co jest bardziej systemowe. Nie możesz na przykład zakładać, że nie będzie Wisła, jak nie będzie Jarka Królewskiego, albo Kikora Mireza, albo kogoś innego. No to jest największa głupota, bo to znaczy, że jesteś słabym zarządzającym i nie przemyślałeś sobie tego, co chciałbyś potem budować.
A są takie osoby w piłce poza Kikora Mirezem, które twoim zdaniem mają takie świetne oko na przykład do piłkarzy, że rozmawiasz z nimi i widzisz, że no ma ten szósty zmysł i potrafi dostrzec więcej niż inne osoby. Na przykład Bogusław Leśnodorski często mówił w takim kontekście o Michale Żewakowie.
Wiesz co, tak się zastanawiam, czy kogoś poznałem. Ja na przykład, taki, może nie o piłkarzach, ale na przykład Kuba Baczykowski ma świetną ocenę tego, co się dzieje na meczu. No. Mhm. Jakby jego często wnioski pokrywają się z tego, co potem na przykład wynika nam z tych różnych zabaw, modeli. Czyli na przykład jak Kuba opisuje mecz, co według niego nie grało, albo grało, albo nawet jak wygramy, co nie gra i tak dalej, to potem te same na przykład dysfunkcje nam gdzieś wychodzą w tych takich, wiecie, analizach bardziej modelowych. Nie?
A jaki ty masz pomysł na dłuższą metę? Bo to pytanie będzie wracało regularnie, już odpowiadałeś na to pytanie w kilku wywiadach, ale myślę, że ten temat cały czas ludzi interesuje. Pomysł na Kubę Błaszczykowskiego, tak na dłuższą metę, bo powiedziałeś u Janusza Basałaja na przykład, że na razie niech on sobie odpocznie, wszyscy okay. szukają mu pracy i tak dalej, ale sprzedał swoje akcje, część swoich akcji i jak to, co to oznacza dla Wisły i jaki jest faktycznie pomysł na Kubę?
Tak na dłuższą metę. Tak, po pierwsze, oczywiście wokół takich rzeczy zawsze u nas w Wiśle Kraków jest bardzo dużo teorii i tym podobne.
Które pan Łanoszka w TVP próbował rozwiać.
Tak, no po prostu między Adamem a Kubą doszło jakby do uspójnienia tej liczby akcji, która teraz wygląda tak samo w przypadku tych dwóch panów. No i potem jest związana z kontrybucją kapitału na przykład dokładania do klubu, czyli jest po prostu bardziej wyważona. Natomiast jeśli chodzi o Kubę, no to przecież on jest podmiotem, nie jest przedmiotem. Jarek Kulewski nie będzie mu życia organizował, ma od tego żonę i innych. Natomiast ja generalnie rzecz biorąc nie będę mu życia organizował. No jakby, ja myślę, że tak bardzo jak będzie chciał się zaangażować, tak bardzo Wisła będzie na to otwarta, ale też nie będzie roszczeniowa wobec tego, wobec jego osoby. No jakby to tak nie funkcjonuje. Jest akcjonariuszem. Ja też jestem akcjonariuszem, wiesz, jakichś innych spółek, ty też może jesteś i niekoniecznie masz wpływ na zarządzanie tymi spółkami czy jakichś innych rzeczy, nie? Które się nigdzie
Sprawa kibiców, to jest taki temat palący i praktycznie cały czas wywoływany. Powiedz mi, jak ty jesteś odbierany przez środowisko piłkarskie i czy nie uważasz, że ten temat, sprawy wpuszczania kibiców Wisły Kraków na mecze wyjazdowe, no bo widać, że po prostu wiele klubów próbuje wam tutaj robić podgórkę z obawy o ryzyko przy organizacji meczu. Czy ty nie uważasz, że to by się dało załatwić jakimiś miękkimi kompetencjami, żeby po prostu, nie wiem, spotkać się z władzami miasta, z władzami klubu, nawet z władzami policji i po prostu w jakiś sposób pogodzić te wszystkie środowiska tak, żeby kibice mogli jeździć na te mecze?
No słuchaj, wiesz, no, to nie jest tak, że my nie próbujemy tego robić. Ja wiem, że może nie jestem jakoś super interpersonalnie sprawny, ale próbowaliśmy to robić na różnym poziomie. No. To nie jest tak, że my nagle zaczęliśmy, my dopiero po 3-4 meczach zaczęliśmy mówić, że jest problem. No. Przecież cały czas próbowaliśmy to rozwiązywać jakoś miękko, prosić.
No ale dzwonisz na przykład do prezesa jakiegoś klubu i rozmawiacie na ten temat, jaka tam jest reakcja? Pewnie zrzuca odpowiedzialność na kogoś innego.
No tak, tak, tak.
No i uderzysz do tej kolejnej osoby i co?
No i no nie da się, bo taki jest na przykład brzydko mówiąc standard teraz i my się do tego dopasowujemy, nie chcemy się wychylać. Tyle.
No dobra, ale musicie ten temat jakoś rozwiązać.
Mam nadzieję, że zostanie rozwiązany przez władze ligi, no bo to jest naprawdę skrajna dyskryminacja. Przecież to są nasi kibicy, to jest, powinien być nasz 12 zawodnik na boisku. Ja uważam, że to jest naprawdę słaba sytuacja i naprawdę z powodu absolutnie błahego, no bo ani nie ma udowodnionego, że cokolwiek z tą sytuacją w Radłowie mieli wspólnego ostatecznie kibicy Wisły, śmiercią tego kibica. A w ogóle cała ta sytuacja jest w ogóle absurdalna, że na jakiś turniej przyjeżdżają goście z Sosnowca, żeby się naparzać. No wiesz, no absurdalna rzecz. No. Nie mówiąc już o tym, że no, jest tu sporo jednak hipokryzji, no bo no, nie ma świętych wśród tych jednostek oczywiście, bo jeśli chodzi o grupy kibicowskie, to ja wcale nie uważam, że na przykład teraz w ostatniej na przykład dekadzie możemy mówić o jakichś wielkich przewinieniach, wiecie, tych naszych kibiców.
Tak. A jak ty masz kontakt w ogóle z tym środowiskiem kibicowskim, żeby mieć na przykład taką 100% pewność, że jeśli ten nieformalny zakaz zostanie odwieszony, to nic się nie wydarzy podczas tych meczów. Przynajmniej jeśli chodzi o tych waszych
kibiców.
To
powiedz mi, a który z prezesów może powiedzieć, że się nic nie wydarzy?
No, żaden, ale powiedzmy...
Alkmaar i tak dalej,
oczywiście, wiesz, oczywiście. Wiesz, zawsze się ale chodzi o minimalizowanie ryzyka.
Nie, ale ja jestem pewny, jeśli chodzi o swoich kibiców. Oni jeździli przez cały sezon, przez pierwszą ligę na różne wyjazdy. Wszędzie w tych miejscach było święto. Nie było żadnych, absolutnie żadnych jakichś wielkich ekscesów i tym podobne. To naprawdę jest i przy takiej liczbie kibiców potężny, no bo jak masz mniejszą liczbę kibiców, to jest mało. No, jak na Podbeskidzie pojechało prawie 4000 ludzi i naprawdę była świetna zabawa na trybunach w zeszłym sezonie i tym podobne. Cały stadion, bo Podbeskidzie też przyszli kibice, święto w ogóle, a w tym roku to była jakaś po prostu jakaś stypa, no, bo ani kibiców Podbeskidzie, ani naszych. Więc wiesz, ja jestem w 100% pewny, że 99% kibiców Wisły Kraków zachowuje się poprawnie na tych meczach. A to, czy się zdarzy jakaś jedna jednostka, dwóch, no to zawsze, wiesz, może się zdarzyć. Natomiast no, nie możemy na podstawie takiego strachu panetyzować, wiesz, przyszłość, no bo to równie dobrze można powiedzieć, okej, no Wisła, w cudzysłowie, nie ma zgody z Lechią, z Legią czy z Lechem, no to w ogóle ich nie puszczajmy, no. Bo to nam, wiesz, ile my na przykład musimy dopłacać za mecze podwyższonego ryzyka, na przykład z takim, z taką Polonią, jeśli chodzi o ochronę i tym podobne.
No ile?
Bardzo dużo. No jakby czasami nawet, jeśli to są duże ilości, to liczba kibiców, to czasami nawet do dwa razy tyle trzeba płacić za ochronę, którą płacimy. I to jest, wiesz, i nie można do tego w taki sposób podchodzić, że będziemy po prostu nie przyjmować kibiców drużyn przyjezdnych, no bo jednak, kurczę, no to jest, po to robimy tą piłkę nożną, no. Myślę, że dla tych kibiców w szczególności, nie?
Nie, no, ja się oczywiście z tym zgadzam. Jeszcze jedna kwestia, Kevina Komara, bo wtedy po tamtym artykule w Wirtualnej Polsce byłeś bardzo aktywny, przedstawiliście raporty, z których wynikało, jaki oddźwięk miały te artykuły, ile Wisła Kraków mogła na tym stracić, czy był jeszcze jakiś ciąg dalszy i co tobie w ogóle
tak, mamy kolejny jeszcze, teraz opublikowany taki wewnętrznie audyt dotyczący tego, jak to wpłynęło na klub. Teraz po spokojnie poczekamy jeszcze, no bo bez sensu jest robić cokolwiek dalej z tym. Poczekamy na opinię prokuratury, policji, biegłych tego zdarzenia, jak to się skończy. No i zastanowimy się, co dalej z tym będziemy robić i na jakim poziomie. No dla mnie, wiesz, to jest kuriozalna rzecz. No w ogóle na przykład naprawdę absurdalna rzecz. No i tego musimy się w społeczeństwie też, myślę, że oduczyć. No nie, takie pomawiania z góry, takiego generalizowania, takiego rzucania słów na wiatr, no bo to wyrządza ogromne szkody. I nie mówię teraz tylko i wyłącznie o artykule dziennikarza, ale też na przykład samego tego piłkarza. No, żeby to musi być bardzo pewne rzeczy, które chcesz, nie wiem, ogłaszać publicznie w takich bardzo wrażliwych rzeczach. No bo to, że tam gdzieś jakieś drobiazgi się pojawią i tak dalej, jakieś różnice zdań, to zawsze gdzieś się może zdarzyć. No ale umówmy się, no to wiesz, też miałeś przykład z jakimś tam hejterem, który tam, wiesz, rzucał jakieś obelgi i tym podobne, to przecież musimy w pewnym momencie mówić stop, bo to są,
no tak, oczywiście,
wiesz, to są absurdalne rzeczy, no bardzo złe rzeczy.
Się dogadaliśmy, a ty się dogadałeś z Szymonem Jadczakiem?
Nie, jakby, czy się dogadaliście, tak z ciekawości?
No przeprosił, zapłaci koszty te wszystkie prawnicze, sądowe i przekażę kasę na cel charytatywny. Ja doszedłem do wniosku, że większą wartość resocjalizacyjną będzie miała taka akcja, niż gdybym, nie wiem, domagał się od niego 20 czy 30 tysięcy złotych, no bo być może mogłoby to go pogrążyć. Nie wiem, jaką ma sytuację życiową, ale długo się zastanawiałem w ogóle nad tą sytuacją.
Ja myślę, że
pomyślimy. Zresztą wy też taką macie teraz, ale to za chwilkę do tego przejdę.
My pomyślimy o tej resocjalizacji Szymona Jadczaka.
Ale nie masz wrażenia, że Szymon Jadczak, jako dziennikarz, który napisał tonę artykułów śledczych na temat polityków i zazwyczaj były to artykuły bardzo wiarygodne. Rzadko zdarzało się, żeby rozminął się całkowicie z prawdą. W kontekście Wisły Kraków też tego było mnóstwo. Napisał książkę i wydaje mi się, że w dużej mierze jednak pomógł trochę tę Wisłę oczyścić. Choć pewnie wielu kibiców Białej Gwiazdy się nie zgodzi. Jak ty to interpretujesz tak prywatnie? Czy ktoś go wrzucił na minę?
Wiesz, no,
przecież on sobie nie wymyślił czegoś takiego, nie usiadł po to, żeby dzisiaj zaszkodzę.
Znaczy, ja myślę, że po prostu jest tak, że w tym akurat aspekcie pewnie stwierdził, że niektóre osoby, czy jakieś tam, nie wiem, są na tyle poważne, że w pewnych aspektach nie konfabulują i to był duży problem, nie? Myślę, że to też tyczyło się jakiegoś może otoczenia klubu, w Niepołomicach, może samego piłkarza, no wiesz, no to bardzo trudno jest, wiesz, jeśli ktoś przedstawia ci jakąś wersję prawdy, żeby w nią bezpośrednio nie wierzyć. Natomiast, no to nie jest też moja sprawa, by to oceniać. My bardzo, wiesz, my wiele lat, 5 lat walczyliśmy z tym, że kibice Wisły Kraków,
żeby zmienić stereotyp.
Tak, i wiesz, i naprawdę nam bardzo nas to uderzyło. Ja też rozumiem, że każdy popełnia, wiesz, błędy i mówisz o tej resocjalizacji i tak dalej. Natomiast no nie może być tak, że możemy też robić takie precedensy, że pokazujemy, że to nie ma żadnej swojej konsekwencji, bo za chwilkę każdy tak będzie robił. I to tyczy się różnego rodzaju takich sytuacji, że nawet nie chodzi ci o to, że musisz o pieniądze czy jakieś tam zadośćuczynienie, tylko masz takie poczucie, że jeśli czegoś nie zrobisz, to za chwilę znowu się to stanie i czy to z innym klubem, czy z kimś innym. I będzie miała taka, i ta sytuacja będzie wyglądała tak samo, więc to jest większy problem niż, myślę, że samo myślenie o tym, że wiesz, że tylko ci zależy na, nie wiem, na jakimś finansowym zadośćuczynieniu.
Ale wy zrobiliście taki raban po tej akcji, po tym artykule, że o tym też się mówiło, bo często tak jest, że na przykład ktoś napisze jakiś artykuł negatywny i o przeprosinach niewiele się mówi, czy o reperkusjach tego artykułu. Tutaj wiele się mówiło o tych raportach Wisły, o tym, jak to wpłynęło na Wisłę, więc...
No, myślę, że zrobiliśmy to w miarę profesjonalnie, ale wiesz, Tylko, że wiesz, no, to jest bardzo ciężko odwołać coś takiego. No, i wyobraź sobie mój dzień w biurze tego dnia. No. Wyobraź sobie, że mamy sponsorów, mamy umowy ze sponsorami, w których po prostu napisane rzeczy, że musimy reagować jakieś. I wiesz, i nagle stajesz rano w poniedziałek i twój klub, kibice, wszyscy, no wiesz, są oskarżani o wszystko co najgorsze, ty to wszystko markujesz, tam sponsorzy, masz kibiców, masz locze, no wszyscy po prostu nie wiedzą, co się dzieje, nie? I faktycznie wiesz, w pewnym momencie sam już nie wiesz, co jest prawdą i wiesz, i próbujesz to dociekać, walczyć o to, no i to jest naprawdę takie mega frustrujące, że potem musisz odwoływać to, a nie wszyscy, wiesz, potem dociekną do tych przeprosin. I to jest, to też jest bardzo trudne, myślę, że w internecie, do tego, żeby po prostu on był bardziej cywilizowany, bo łatwo jest po prostu coś napisać w internecie. Łatwo w ogóle jest napisać w taki sposób, żeby to nie było przestępstwo.
Ale ty masz taką misję, żeby trochę cywilizować ten internet? No bo teraz też, nie wiem, czy wkraczacie na drogę sądową z pewnym kibicem, ale głośno zrobiło się o tej sprawie pana Piszczka, jeśli dobrze pamiętam nazwisko, który zasugerował, że opłacacie dziennikarzy. Zapytam ciebie wprost.
A co byś zrobił?
Wiesz co, jak ja nagrałem filmik na temat tego, że Raków zdobył mistrzostwo, filmik oczywiście pochwalny, w pozytywnych słowach oceniający to, co zrobił pan Świerczewski, pan Papszun i tak dalej, to dostałem 100 komentarzy, że X.com zapłacił za ten filmik, a ja oczywiście cały sprzęt faktycznie mam z X.comu, tylko że po prostu sobie go kupiłem,
bo ja była, też mam to, wiele rzeczy z
X.com. Była to wygodna forma, więc tak naprawdę, wiesz, takie zarzuty gdzieś sięgające jakichś, no, łapówek czy korupcji, no, to ja dostaję... Słuchaj, gdybym ja nagrywał filmiki na temat Ekstraklasy regularnie na przykład, a nie na temat La Ligi, którą zajmuję się na co dzień, to ja takie sytuacje miałbym dzień w dzień 20 razy.
A teraz powiedz sobie, no i teraz abyś popatrzył, jak można zrobić prosty trollowy wpis. Kupił członka łaty od X-Homu? Kupił. Powiedział o Rakowie dobre słowa? Powiedział. No i wiesz, no, na prosty chłopski rozum jesteś w stanie zbudować dowolną relację.
No ale to jest absurd. To jest absurd totalnie.
No ale wiem. No i tak samo absurdem jest to pisanie, że na przykład Wisła Kraków opłaca jakichś dziennikarzy, Karcza, Ryszkę czy kogoś innego. No totalny absurd. W ogóle nawet bym tego nie wymyślił. A to, że w ogóle to się pojawiło w jakiejś głowie jakiegoś człowieka, pokazuje, że po prostu jednak ludzka inteligencja, czy jej brak, jest bardzo na wysokim poziomie.
Ale chce ci się to robić, tak szczerze?
Ale co mi się chce? No to jest po prostu, wiesz, no ktoś pisze na temat klubu, absolutnie do tego, że wiesz, dosłownie 2 tygodnie wcześniej albo 3 tygodnie wcześniej, Karcz przeprowadził ze mną taki wywiad, którego myślę, że przez 10 lat zapytał praktycznie o wszystko. No, praktycznie o numer buta, o zaległości, o tamto, o wamto. Przyjechał nas we wszystkich możliwych stronach.
No, ja nie, Bartek Karcz jest ostatnią osobą, którą bym...
No ale wiesz, i pojechał po trenerze, po taktyce, po wynikach, po finansach, po akademii, odpytał o jakieś... No, w ogóle nikt by się pewnie na taki wywiad nie zgodził, to jest inna sprawa, ale... I wiesz, to jest pierwsza rzecz, ale wracając do meritum, czy mi się chce. No i poprosiliśmy ładnie pana Jarosława P., żeby tak naprawdę przeprosił i tym podobne. No nie zgodził się, mimo że w ogóle ten treść przeprosin była i tak cywilizowana, bo ja chciałem, żeby te przeprosiny zaczynały się od ja, troll internetowy, przepraszam, ale się nie zgodzili prawnicy i rzeczniczka. I wiesz, i no nie zgodził się, na to był bardzo uparty. A pomówił, jakby klub piłkarski, będąc osobą, która, nie wiem, reprezentuje jakąś organizację, ma na przykład ten swój pokój typeru, czy jakoś tam, nie wiem, jak to się nazywa nawet. Więc stwierdziliśmy, że to będzie dobra nauczka, żeby po prostu go pewnych rzeczy nauczyć. A pewnie dostał wsparcie prawne, między innymi z tego względu, żeby po prostu tę sprawę nagłośnić, więc ją nagłośnił i tyle, nie?
Wiesz co, ostatnio słuchałem takiego programu Studio Raymonda, który prowadzi zresztą Marcin Ryszka. I ty byłeś gościem ładnych kilka tygodni temu i miałem wtedy wrażenie, takie, szczerze mówiąc, zastanawiam się, jak będzie dzisiaj, że byłeś strasznie napięty podczas tego wywiadu. Co chwilkę nawiązywałeś do Twittera. Tutaj piszą mi to, tutaj piszą mi tamto, zarzucają mi to, zarzucają mi tamto. I tak się zastanawiam, czy ty też po tym wszystkim, co zrobiłeś po prostu dla tego klubu, nie powinieneś być trochę ponad tym, bo wysyłając takie sygnały, że tak czytasz to wszystko, to
nie?
Pokazujesz to, ale tak naprawdę
nie,
i zachęcasz do tego, żeby ci pisali dalej takie rzeczy.
Ale właśnie ludzie też mają jakiś problem w tym kraju, żeby była jasna. Ja osobiście prywatnie uważam, że nie ma czegoś lepszego niż możliwość uzyskiwania na żywo feedbacku do swojego działania.
Tak, ale ty na to reagowałeś tak... No widać, że siadło ci to wtedy bardzo mocno na nastrój.
Nie, nie, nie. Bardziej chodziło o to, że po prostu... Tak, czasami mnie boli głupota i wtedy się irytuję, jak jest już taka naprawdę totalna głupota, no bo jej powinno być jak najmniej na świecie, ale absolutnie nie. Ja mam na przykład taką zdolność, przecież ja bym powinien się dawno wykończyć, jak czytam te wszystkie rzeczy i tym podobne, na swój temat, różne. Ale ich tak jest cały czas mniej niż tych dobrych rzeczy, a ja jestem w stanie mieć taki filtr, który sobie odrzuca te rzeczy, które wiesz, są nieistotne i bierze te istotne. Niektóre są istotne, niektóre są bardzo ciekawe te ich wnioski tam, więc dlaczego mam tego nie robić? No za darmo. Niektórzy firmy muszą za takie rzeczy płacić, a ja mam to wszystko na Twitterze. No,
No ale po prostu, tak jak mówię, no, nawiązuje do tego, że widać, że byłeś bardzo mocno zdenerwowany podczas tego wywiadu. Zarzucają mi tam to i szczerze mówiąc się zdziwiłem, że jako prezes klubu
Ja się tak zastanawiam, wiesz, właśnie, co ci prezesi w tym, właśnie myślę, że powinni więcej czytać tego Twittera albo innych rzeczy. Bo wiesz, wszyscy są tacy, mają takie wrażenie, że ten prezes powinien, nie wiem, ubrać się w jakiś
ale garnia. To nie o to chodzi, żeby nie czytać Twittera, tylko chodzi o to, żeby nie ulegać czasami właśnie nastrojowi.
Ale ja myślę, że wiesz, jakoś was nastrojowi, wiesz, znaczy ja traktuję, to nie wiem, czy tam czytasz te moje wpisy, ale ostatnio...
Czytam, oczywiście.
25 tysięcy wpisów mam na Twitterze i nie sądzę, że które, wiesz, ja generalnie moim zdaniem... Tak, głupota mnie czasem boli, natomiast nie mam problemu, wiesz, z krytyką, wchodzeniem w dyskusję. Czasami nie jest zrozumiany sarkazm mój, no ale myślę, że no, już muszę przejść z tym.
Wiesz co, na przykład parę razy miałeś jakieś różne napinki w stosunku do dziennikarzy. Na przykład takiego tweeta sobie tutaj zapisałem.
Dajesz.
Stary. Przeczytałem i przesłuchałem z grubsza wszystko, co zostało dziś wyprodukowane na temat Wisły Kraków. Po spadku, widzę, że liczba habilitacji na temat anatomii upadku wciąż rośnie. I ja rozumiem w 100%, że pewnie wiele tych artykułów wielu dziennikarzy piszących te artykuły wyciągało nieodpowiednie wnioski. Natomiast na przykład z całym szacunkiem, nie chcę tu podawać polskiego klubu, żeby kibice tam się tego klubu nie obrazili, ale jak Łezka spada z Primera Division, to nikt tą Łezką się nie interesuje. Jak Wisła Kraków spada z Ekstraklasy, gdyby tą Wisłą Kraków ludzie się przestali interesować, to wtedy miałbyś problem.
Ale nie chodzi o to, że wiesz, chodzi o coś innego, że masz... Może tak, ja nie mam nigdy problemu z, wiesz, się bardzo cieszę, że powstają różnego programy i tak dalej, i wartościowe treści, które edukują, ale nie jest też tak, i myślę, że też musisz szczerze też o tym powiedzieć, że czasami po prostu nie powstaje jakiś taki totalny shit content klikarski do klikalności, bo też powstaje w waszej dziennikarskiej społeczności. I naprawdę rzecz ujmując, i też tak bez konsekwencji. I to ja, wiesz, wielokrotnie się mówi o tym, że nie wiem, prezesi, są myśli piłkarze, są myśli trenerzy, są myśli kluby, są niereformowalne i tym podobne. A jakbyś zrobił na przykład taką analizę, ja kiedyś sobie siądę do tego, no, może nie na tobie, żeby cię oszczędzić, nie?
Algorytm analizujący dziennikarzy.
Nie, ale po prostu, no, żeby wziąć na przykład, zamodelować dziennikarza, nie? I ewolucję jego tekstów, poglądów, tego jak funkcjonuje, co mówi, jak często zmienia zdanie, wiesz, jaka jest skłonność taka, wiesz, latania po ekstremach i względem klikalności potem tego i tak dalej, no to naprawdę czasami to, wiesz, to aż się źle po prostu doczyta, no i to się tyczy, wiesz, że jest dużo kontentu właściwego, prawdziwego i takiego naprawdę sensownego, którym, nie wiem, wzbogaca tą piłkę nożną, a przy okazji jest takich wiele rzeczy, które z jednej strony rozumiem, że są takie bardzo, powiedziałbym, lifestyle'owe i tak dalej, ale one też potem robią z tego taką nagonkę, która realnie rzecz ujmując potem, wiesz, pokazuje pewne rzeczy w zupełnie innym świetle niż miały miejsce. I jak jesteś na przykład w środku i widzisz, że ktoś ci mówi, że było X, a wiesz, że tak nie było, że nie było żadnej na przykład oferty, albo nie było, wiesz, żadnej sytuacji, albo nie było takiej innej rzeczy.
No pisze, to ty masz Twittera, możesz napisać, nieprawda.
Ale ja bym za każdym razem pisał, zacząłem pisać, to potem były problemy, że piszę i się o te.
Ale to co, wiesz, było takie najbardziej oderwane od rzeczywistości, co przeczytałeś na przykład w tych analizach upadku Wisły Kraków?
Znaczy musiałbym sobie przypomnieć, bo tam było, pamiętam, parę takich tematów. Były tam kwestie na pewno transferowe, były kwestie dotyczące, nie wiem, jakichś tam sędziów. Ale sobie przypomnę, bo mam to gdzieś rozpisane, więc wrócę do tego.
A co ty na przykład sobie zarzucasz w kwestii tego tamtego spadku? Co można było zrobić lepiej? Jak z dzisiejszej perspektywy patrzysz na to, jak postępowaliście, to czego wtedy zabrakło, żeby uniknąć tego upadku?
Ja na pewno nie puściłbym żadnego transferu w tamtym sezonie, gdybym był teraz, bez tych narzędzi sprawdzających, które mamy teraz. To jest pierwsza rzecz. Bo to był w ogóle sezon, w którym, wiesz, my jako klub chcieliśmy zrobić wszystko jak należy, rozumiesz? I to jest, jakby pytasz o to na przykład, gdzie pojawiają się takie blue screeny u mnie, w tym piłce nożnej, nie? to tak.
No, nie ma nic złego, że chcieliście zrobić wszystko jak należy.
Tylko wiesz, ale widzisz, to ci pokażę, jaki jest błąd. Popatrzcie, co się dzieje. I to jest piękne pokazanie tego, jak kluby nie mogą bazować, wiesz, na personaliach, nawet jak bezpośrednio potem, nawet jak potem nie możesz obwinić oczywiście personalia za wszystko, ale popatrz, co się dzieje u nas. 2019 rok, tam jak Wisła przetrwała, no jakoś przeżyliśmy, nie? Potem były COVID, jakieś inne rzeczy. I potem stwierdziliśmy, kurde, mamy nowego sponsora, zrobimy wszystko jak należy. Wzięliśmy trenera, o którego walczyło tam sporo, wiesz, klubów w ekstraklasie nawet. Trenera, który grał w Lidze Mistrzów.
Trenera, który w górę.
Kurde.
Który był łączony z Legią między innymi.
Tak. Zrobiliśmy, co mogliśmy, jeśli chodzi o danie mu jakby zawodników, inne rzeczy. Zatrudniliśmy dyrektora sportowego, daliśmy mu władzę. Także my się nie znamy, więc okej, mamy dyrektora sportowego. Plus jeszcze inne rzeczy w akademii, plus daliśmy budżety, jak trzeba było kupić jakiegoś piłkarza, wziąć za gotówkę, to też to zrobiliśmy i tak dalej. No i kurde, spadliśmy w tym, rozumiesz, o co mi chodzi? Gdzie wcześniej, oczywiście jakimiś tam swoimi, jakimiś metodami, takimi śmakimi, utrzymaliśmy go raz, drugi, a potem zrobiliśmy to, brzydko mówiąc, tak, jak powinno się to zrobić, nie wchodzić w kompetencje dyrektorowi, nie wchodzić w kompetencje trenerowi, wziąć trenera, dać mu możliwość grania, wiesz, decydowania, i to wszystko nam się rozwaliło. A moim zdaniem to jest też tak, że tu było bardzo dużo różnych zmian, bo na przykład klub Wisła Kraków jest dużym klubem, jest, wiesz, klubem, którym jest duża presja, jest klubem, którym muszą zadzieć się wiele rzeczy naraz i wiesz, i nie było tak, mówiąc szczerze, że też ograniczaliśmy ryzyko, na przykład wspomagając się jakimś systemem, który by nie był z tym w ogóle związany, dlatego ja, wiesz, tak trochę lubię te komputery, brzydko mówiąc, bo one nie mają tego współczynnika humanistycznego, że wiesz, że one mogą podchodzić pod jakieś emocje i tak dalej, nie, że nie popatrzą na to w jakiś taki inny, racjonalny totalnie sposób, że pokażę ci rzeczy, które normalnie ty byś nie widział. I wiesz, myślę, że tego też trochę zabrakło i myślę, że też, wiesz, zabrakło takiego takiej myślę, że zabrakło takiego też weryfikacji pewnych rzeczy i daliśmy zbyt dużo zaufania wielu.
Czyli naturalna inteligencja w Wiśle nie pomogła, a sztuczna mogłaby pomóc.
Ja uważam, że tak. No. Mm-hmm. I wiesz, i to nie jest tak, że ja teraz powiem ci, że wiesz, że uważam, że te poszczególne personalia, które za to powiedziały, to są na przykład złe osoby albo nieutalentowane, wiesz, bo też byś był bardzo złym człowiekiem, gdybyś próbował tak przynosić tą narrację. Natomiast no jest jednak tak, że ludzie myślą w piłce, że jedna, dwa personalia rozwiążą jakieś problemy. Moim zdaniem nie rozwiążą. Wiesz, jak chce się zbudować dobre organizacje, to trzeba zupełnie budować. No trzeba te organizacje budować tak, aby tych ludzi w dni miało być za chwileczkę.
Zbigniew Boniek w momencie, kiedy ty miałeś odejść z Wisły, napisał coś takiego. Tramkarz chciał uczyć wszystkich, nie mając żadnej wiedzy. Dołączy do grona tych, co byli, krzyczeli, uczyli wszystkich i potem szybko zniknęli. Był taki moment, kiedy miałeś z tej Wisły się ewakuować, kiedy miałeś to...
No i potem pan Boni napisał tweet i stwierdziłem, że jednak zostaje.
Nie, ale o co tu chodziło, jak przeczytałeś ten wpis, no to jednak to już nie jest wpis trolla internetowego, tylko Zbigniewa Bońka, czyli czołowego opinionisty w Polsce.
A może bądź tak. Ja osobiście uważam, tak żebyś jeszcze zrozumiał, że teraz, żeby nie było, że to łączę z panem Bońkiem. Uważam, że ludzie na przykład, że często w Polsce na przykład uważamy, że ludzie mają twarde atrybuty niż ulotne działania. Co to oznacza? Że na przykład Jarek Królewski może robić idiotyczne rzeczy, ale niekoniecznie być idiotą, nie? Jarek Królewski może zrobić mądrą rzecz, a niekoniecznie jest mądry. Jarek Królewski może, nie wiem, zachować się w taki sposób, ale nie oznacza, że on jest taki. Czyli w cudzysłowie każdy może bywać trollem internetowym, no. Myślę, że no, pan Boniek akurat w tym wymiarze był lekko takim trollem internetowym.
No on lubi podpalić, nie ma co ukrywać.
No dobrze, no i jak lubi, no to
A ciebie takie tweety na przykład jakoś zmotywowały, a to ja wam pokażę, czy...
Ale proszę, powiedz mi jakby, może tak. Do piłce klubowej pan Boniek nie osiągnął dużo więcej niż ja, to raz. Jako trener czy zarządzający. Więc trudno mi jest, wiesz, tutaj porównywać te rzeczy, no bo nie jestem piłkarzem, prawda? Natomiast czy to widzę, wiecie, w innych miejscach, więc trudno, wiesz, w ogóle to porównywać, więc jakby, no nie wiem, co tutaj jest tą subiektywną oceną. Natomiast ja trochę tych ludzi różnego kalibru na świecie, wiesz, poznałem, nie? I to takich, wiesz, którzy, nie wiem, robili te komputery, na których pracujesz, komórki, z których korzystamy, nie wiem, wymyślali jakieś nowe metody leczenia raka, no i wiesz, i żaden z nich nie ma tendencji do takiego typu narracji. Z tego względu, że każdy z nich wie, że on był kiedyś na tym początku tej drogi. Mhm. I to jest, wiesz, cecha, która my się...
Czyli generalnie nie ma nic złego w tym, że ty w pewnym momencie byłeś trampkarzem jako zarządzający
tak,
klubem.
Tak, bo każdy był. Mhm. Bo każdy okay. był.
Uzależniłeś się od tego?
Pomysł, Tomek, pomysł, ty też byłeś trampkarzem dziennikarstwa.
No każdy był, każdy
wiesz,
oczywiście.
Wiesz, i to nie jest tak, że możesz przeskoczyć jakiś etap, czy dostać jakiś statut, bo dostajesz jakieś iluminacji, nagle stajesz się świetnym zarządzającym, twoje metody zaczęły działać i jakieś Bóg wie jeszcze inne rzeczy. Abstrahując, jaki był mój realny wpływ na te rzeczy, no bo jednak będąc akcjonariuszem, będąc prezesem, czy kimś innym, to ma zupełnie inny sposób wpływu na pewne rzeczy. Natomiast ja jestem uzależniony od jakiejś tam zdobywania wiedzy i też mam taką tendencję rozpakowywania tematów, którymi się zajmuję. I od roku rozpakowuję na poważnie temat piłki nożnej, no i zobaczymy, jakie będą tego efekty, ale podchodzę do tego bardzo pokornie. No, zakładam, że w każdym eksperymencie laboratoryjnym może się nie udać, a jak się nie uda, to znaczy, że nie jestem stworzony do tego miejsca, natomiast mam dużo powodów, żeby uważać, że takie podejście, na przykład w tym Big Data i innych, o których mówię często, jednak będzie miało znaczenie i się powiedzie.
Powiedziałeś w jednym z wywiadów, że żona zarzuca ci, że szybko się zestarzałeś. To Wisła Kraków sprawia, że młodniejesz, czy jeszcze szybciej się starzejesz?
Mam różne etapy Wisły Kraków. Ten rok, powiem ci, że jest, myślę, że jednym z najtrudniejszych w ogóle w moim życiu. Ogólnie rzecz biorąc, tak po ludzku. Bo mówiąc totalnie szczerze, no wywróciło mi to mega życie dookoła. Nie mówię tylko o kwestii finansowej, ale wiesz, musisz być, jesteś prezesem klubu, który jest w pierwszej lidze, który ma wiele problemów. I powiem ci, że trzeba mieć mega dużo siły w sobie jednak, żeby wiesz, żeby wiedzieć, że spadłeś z tej ligi. Potem wiedzieć, że tak naprawdę ta sytuacja jest mega ciężka, więc wziąć znowu ten klub. Potem walczyć przez zimę, żeby go zbudować jak najlepiej. Wygrać potem rundę całą tam z przewagą 6 czy 9 punktów nad wszystkimi, a i mimo wszystko nie awansować. Rozumiesz? I potem jeszcze raz wstać i jeszcze raz próbować to robić. No, powiem ci, że to jest jeden z trudniejszych moim zdaniem eksperymentów w moim życiu.
No i to dlatego chyba uzależnia.
Wiesz co?
Bo ja mam wrażenie, że ciebie ta piłka tak wchłonęła jak Bogusława Leśnodorskiego, że pomimo, że on z tej piłki de facto wypadł i nie pełni żadnej funkcji, to jednak cały czas gdzieś wokół tej piłki funkcjonuje i że gdybyś ty nawet w tamtym momencie odszedł z Wisły, to w jakiejś postaci gdzieś byś wrócił. Ja jestem w 100% przekonany.
Może tak, ja wierzę, że, jakby to powiedzieć dobrze, i po prostu mam coś takiego, że ja bardzo jestem taki stabilny, jeśli chodzi o wierzenie w to, co się, jeśli w coś wierzę, że się tak stanie, to wierzę, że się tak stanie i po prostu jestem wtedy bardziej spokojny. Czyli na przykład, jak wierzę, że na przykład ten cały świat pójdzie w tą stronę, o której mówiłem, to jestem spokojny, wiesz o co chodzi, bo wiesz, że to się stanie, a skoro się to stanie, no to powinieneś w to inwestować, nawet jak to kosztuje dużo ciebie i wszystkich innych dookoła. I wierzę też, że w cudzysłowie ta moja misja, która jest w tej polskiej piłce, tyczy się tego właśnie nerdowego gdzieś tam charakteru, no bo i Kasia nasza słynna, jakieś inne rzeczy, no jakby no tak jest, no jestem z tym kojarzony, z tą częścią tego świata i naciskiem na tą część, tak powiedziałbym, że ludzie z FIFA będą zarządzać z football managera klubami, co jak pewnie też wiesz, nie jest najgłupszym pomysłem, no bo wiele klubów korzysta ze scoutów i z graczy football managera do pomocy. To uważam, że przyda się też takiego polskiej piłce, a jak się nie przyda, no to znaczy, że bez żalu trzeba powiedzieć, że to nie było potrzebne.
A słuchaj, a jaki ty jesteś prywatnie tak naprawdę? Na przykład po takich niepowodzeniach. Wisła Kraków spada i ty jesteś człowiekiem, który ze względu na swój ścisły umysł jest sobie w stanie wszystko zracjonalizować, wytłumaczyć, czy jak wracasz do domu, to nie wiem, to wtedy gdzieś te emocje uciekają, czy nie, no, denerwujesz no, czy zamykasz się w sobie, znaczy, tak z czystej ciekawości.
Znaczy myślę, że wiesz, po spadku miałem bardzo trudny moment. Myślę, że po braku awansu, wiesz, czułem taki mega, wiesz, żal, bo wydawało się, że wiesz, spróbowałeś zrobić wszystko, co możliwe, żeby ten awans wygrać, nie? Wszystko się zgadzało, ta drużyna naprawdę oprócz tych meczy takich kilku nie nawalała, zresztą miała ostatnią słowo u siebie na meczu z Zagłębiem Sosnowiec, w którym też w sumie grając bardzo słaby mecz, była lepsza na tym spotkaniu.
No i jednak... Patrz, ale ja pytam o ciebie, a ty od razu o drużynie. Jestem ciekaw po prostu, jak ty jako człowiek funkcjonujesz.
Dlatego wiesz, no ale to też ma znaczenie, jak ja funkcjonuję jako człowiek, więc no pewnie, wiesz, mam momenty cały czas w życiu, wiesz, że i to nie tylko, wiesz, tyczące się Wisły, ale różnych wyzwań, które masz w życiu, że wiesz, potrzebujesz po prostu leżeć jak kłoda przez 48 godzin i wpatrywać się sufit, nie?
A jakie ty masz sposoby w ogóle na przykład na takie czyszczenie głowy? Bo no, teoretycznie sprzedajesz obraz Jarosława Królewskiego, który nie potrzebuje odpoczynku, który może spać kilka godzin, ale...
Ja myślę, że to się też już trochę kończy, wiesz, starzeje się trochę, natomiast no, nie jest tak, wiesz, że ta Wisła Kraków, moja praca, czy inne, nie wpływają też na mój dom, rodzinę i tak dalej. No myślę, że wpływają mi to też na pewno nie super pozytywnie. Natomiast jakie mam... Znaczy... Ja mam takie, wiesz, takie poczucie, że myślenie jest bardzo istotne. Ja po prostu potrzebuję się izolować wtedy bardzo. No. Wiesz, ja potrzebuję się mega izolować. Po prostu to jest dla mnie kluczowa rzecz. Najlepiej, wiesz, jakby to powiedzieć, porównać jakiegoś zwierzęcia, no to włączyć wszystkie możliwe czynności życiowe. Czyli tak mówię, leżeć po prostu jak...
Jest jakaś medytacja, coś w tym stylu?
Nie. Po prostu tak, wiesz, położyć się po prostu najlepiej, żebym się z nikim nie rozmawiał, z nikim, wiesz, nie wchodzi w interakcję i po prostu był sam dla siebie, bo wtedy mam poczucie, że wiesz, zaraz mi przyjdzie jakiś świetny pomysł do głowy i to jest jakby moja recepta na to, ale izoluję się, tak uciekam po prostu. Ja mam taki syndrom, że po prostu uciekam od ludzi wtedy, bo wtedy mi jest po prostu lepiej, bo wtedy wiem, że jestem w stanie się poskładać. Nie?
Wiesz co, przeraził mnie fragment jednego z wywiadów w Przeglądzie Sportowym sprzed paru lat, chyba z Izą Koprowiak. Przepracowywałem się, spałem po 3 godziny dziennie, ludzie w szpitalu zawsze myśleli, że jestem po drinkach, a ja po prostu nie miałem siły. Przyjeżdżała karetka, dookoła było dużo krwi, żona miała ciężko ze mną, ale nie hiperbolizujmy tego. No tak. 2 czy 3 razy na 5 lat to nie jest tak wiele.
To prawda.
Chyba jest wiele. Masz cały czas jakieś tego typu akcje, czy,
teraz
czy
już trochę wyhamowałeś? Teraz już nie mam, już wyhamowałem, ale faktycznie było tak, że ja miałem tak, że jak studiowałem, wiesz...
Nie hiperbolizujmy tego.
Tak. No bo wiesz, bo to zdarzyło się oczywiście 2 razy, faktycznie tak się zdarzyło. Że mnie gdzieś tam zesłabłem w nocy i mnie żona musiała karetkę ratować. Ale wiesz, to było wtedy, pamiętam, jakby ci to wyjaśnić, ja wtedy nie pracowałem, ja byłem, wiesz, tak zajawiony tą pasją jakiegoś odkrywania czegoś tam, że po prostu się, wiesz, w tym, brzydko mówiąc, jakby ci powiedzieć, zatracałem. To nie było, wiesz, takie instrumentalne, takie, wiesz, chamskie, instrumentalne, że wiesz, oczywiście miałem pracę, miałem studia, miałem drugie studia i jakieś tam inne rzeczy, ale to nie było wiesz takie instrumentalne, że wiesz, ja to robię, nie wiem, dla pieniędzy, wiesz, ja się po prostu w tym gdzieś tam zatracałem na tyle, że po prostu już przestałem dostrzegać, wiesz, że nie wiem, nie jadłem, albo że siedzę już, wiesz, 48 godzin przed kompem i coś tam próbuję, coś mi nie idzie albo idzie. No i tak mi się 2 razy wyłączył ten organizm i tam, wiesz, poleciałem i wpadłem. Dobrze, że wtedy nie byłem związany z Wisłą, bo była afera na pół kraju, ale wiesz, i się w tym gdzieś tam zatracałem. Teraz jest lepiej, teraz wiesz, muszę więcej spać niestety, bo się starzeję. I myślę, że już teraz tak nie jest. Ja myślę, że teraz mam tak, że wolę po prostu więcej czasu spędzić na myśleniu niż na takiej pracy, powiedziałbym, podstaw. No, czasami zajmuję się różnymi też takimi rzeczami, które wiesz, mam taką bierz naturę jakiegoś takiego, zawsze miałem takiego, wiesz, że dłubię w tych różnych rzeczach, nie? Na przykład, nie wiem, mamy jakiś tam system Wiśle Kraków do księgowości, do jakiegoś automatycznego raportowania, no to grzebię teraz na przykład w tym, albo na przykład, nie wiem, mamy coś tam związanego z zawodnikami, z tymi GPS-ami, no to grzebię w tym, no, albo, wiesz, no mamy jakąś taką naturę.
Musisz coś robić cały czas?
Tak, albo też muszę to generalnie rozumieć, znaczy denerwuje mnie to, jak rozumiem, tego nie rozumiem, no nie wiem, czy ty masz tak na przykład, że, nie wiem, jak oglądasz jakieś terytorium czy coś, jest jakieś pytanie i pozostało bez odpowiedzi i ty jesteś w stanie sobie wokół tego przejść, nie? Pójść sobie na przykład do domu i nie myśleć o tym. Ja na przykład jak
nie, no jest tak czasem, że zapomnisz jakiegoś tam nazwiska i będzie cię męczyło.
Po prostu ja mam tak, że po prostu, albo na przykład wiem, że nie wiedziałam o tym, muszę się z tego dokształcić. Na przykład masz coś takiego, że na przykład pada coś w telewizji, ja tego nie wiem, albo coś, o co w tym chodzi.
No ale nie da się wiedzieć wszystkiego.
Ja wiem, ale mam takie coś, że no, mnie to irytuje strasznie. Oczywiście czasami nie jestem w stanie to wyłączyć, no ale czasami nie jestem. No i wtedy muszę na przykład, no. Jest taki, wiesz, taki, miałem taki przykład kiedyś. Mnie żona wysłała do tego, no. Jeszcze jak byłem studentem na spowiedź, to była chyba niedziela Bożego Miłosierdzia, nie, w Krakowie, tak wiesz, kiedy dają odpust zupełny, nie. No i wtedy tam jest dużo osób, bo takich starszych, którzy siedzą w tym konfesjonale, no i ja tam poszedłem na tą spowiedź. No i tam siedzę, spowiadam się oczywiście na tak, to wiadomo, jak spowiedzi. No i w pewnym momencie doszło do takiego konfliktu między mną a księdzem, bo nie mogliśmy się do... Ja byłem odnośnie jakiegoś soboru, bo ja byłem w stanie... Kłóciliśmy się o to, że wiesz, że według mnie to był sobór jakiś tam trydencki, a według niego to było gdzieś na jakimś innym soborze. No i siedzieliśmy tam, godzinę się napierdzielaliśmy. Te wszystkie starsze panie i panowie tacy wkurzeni w tym, bo tylko cztery były okienka. No i nie doszliśmy do porozumienia, no i pytam go, czy mogę tą komórę wyciągnąć. No i w pewnym momencie, wiesz, wyciągam tą komórę i tak zaczynam klikać ten sobór, nie, i tym podobne. No i doszliśmy ostatecznie do porozumienia. Natomiast no, to są właśnie takie jakieś klimaty, które gdzieś mam. No i tyle. Ale
a gdyby nie... ktoś ciebie wysłał do 1 z 10, to wygrałbyś z tym gościem, który tam ostatnio
pozabiatał? Nie, nie ma szans. Ja nie mam, wiesz, takiej... Ja wiesz, ja uważam, że ja mam bardzo... Ja nie mam, żebyś wiedział, ja się nie uważam. Wydaje mi się, że jestem pracowitą osobą. Mam też, wiesz, takie... Mam rzeczy, które mnie gdzieś tam interesują. Ale ja na przykład teraz, na przykład w Cinelize uważam, że... Nie wiem, mam 200 osób, to... To jest 170, 160, jest dużo mądrzejszych ode mnie. Dużo, wiesz, bardziej władnych, zupełnie inaczej w ogóle myślą te nowe pokolenia niż my, nie?
To jak ty odreagowujesz na przykład stres? Czy jest jakieś hobby, o którym ludzie nie wiedzą? Czy nie wiem, czy chodzisz na siłownię, biegać, cokolwiek, tak żeby po prostu czasami wyłączyć to myślenie?
Pracuję spokojnie, to jest moje hobby, ale tak poważnie rzecz mówiąc, rok wcześniej miałem taki dobry moment, wiesz, jeśli chodzi o właśnie siłownię, jakieś takie chodzenie, jakieś takie inne rzeczy. Ten rok to już w ogóle był taki dramat, że hardcore. Nic się nie udało mi spełnić z tych fizycznych, wiesz, takich zdroworozsądkowych trybów życia. A czy gram w gry? Nie, no nie gram, praktycznie nie mam na to czasu.
Nie, no ja myślę, że akurat w twoim przypadku to lepsze odreagowanie byłoby poza komputerem.
Czasami, wiesz, lubię jakieś filmy dokumentalne sobie pooglądać, które też oczywiście są związane z jakąś wiedzą i tak dalej, ale nie mam niczego, wiesz, specyficznego. To w zależności od nastroju, idę się przejść na jakiś spacer. Często lubię na przykład, wiesz, wsiąść w samochód, otworzyć okno i sobie tak pojeździć po prostu i pomyśleć, nie? To żona zawsze się zastanawia, gdzie ja jadę, ale tak, no.
A gdzie ty siebie widzisz na przykład za 20 lat? Czy ty zamierzasz być, nie wiem, wtedy cały czas prezesem Wisły Kraków? Kiedyś mówiłeś, że chcesz mieć własne państwo, czy może politykiem, czy jeszcze kimś innym?
Na pewno nie chcę być politykiem, bo myślę, że to jest totalnie... Zresztą nie wierzę, że polityka będzie istniała w takiej formie, jaka istnieje teraz.
Gdyby ci ktoś powiedział, będziesz cały czas prezesem Wisły Kraków, która wróci, powiedzmy, do czołówki Ekstraklasy, to podpisałbyś się teraz pod tym?
Ojejku, to jest bardzo ciężkie pytanie. Jestem w stanie sobie to wyobrazić. Nie wiem, czy to byłoby najlepsze dla samej Wisły Kraków, no, ale jestem w stanie sobie to wyobrazić. No, nie ma tak, że nie jestem w stanie sobie tego wyobrazić.
Słuchaj, rozmawiałem 1,5 godziny. Ile dostałeś wiadomości, tak z ciekawości? Bo przed wywiadem mówiłeś, że będzie cały czas bzyczało na telefonie i faktycznie cały czas wibracje są i mówiłeś, że będzie koło 200 albo 300.
Zaraz sprawdzimy. No myślę, że jest koło tylu. Musiałbym zobaczyć, jaki mam, no około setki jest. No. Nie ma 200, ale jest setki.
A masz nieodczytane na przykład na mailu, czy w wiadomościach, czy musi być koniecznie odczytane, no, żeby
mam
było
955, mam 955, nie dam rady odczytać wszystkich. 955 okay. Mam na e-mailu, 342 SMS-y nieprzeczytane. No.
Mhm. Kiedyś powiedziałeś w wywiadzie Izy Koprowiak, jak niezależnie z kim rozmawiam, jeżeli się nudzę, po 7 minutach wychodzę. Nie mam cierpliwości do ludzi, którzy marnują i mój, i swój czas. Mam nadzieję, że nie zmarnowałem twojego czasu.
Nie, absolutnie nie. Pamiętaj o tym, że to też jest gdzieś ta metafora. Nawet jak nie wychodzę, to myślę, że daję ludziom do zrozumienia to, że wiesz, że to będzie ciężki, że nie opłaca się też z ich strony siedzieć dłużej. No, więc bardzo dziękuję za zaproszenie.
Na koniec takie pytanie. Jak ty się dogadujesz z Kiko Ramirezem?
No patrz, mam oczywiście osobę, która jest w stanie tłumaczyć, natomiast...
Ja chciałem ci wręczyć grę karcianą do nauki języka hiszpańskiego. Ja myślę, że ty tak czy inaczej pewnie wymyśliłbyś sobie jakiś swój algorytm do nauki, ale tak czy inaczej może się przyda, jak nie tobie,
to
komuś w Wiśle Kraków. Tak, wyprodukowaliśmy taką karciankę właśnie z typowo piłkarskim słownictwem. Ale tak serio, tak się dogadujecie? Bo ten temat też gdzieś został poruszony w którymś wywiadzie i powiedziałeś, że znajdujemy jakiś tam sposób. I...
No tak. A korzystałeś kiedyś z tego multimodalnego modelu Google'a do tego?
Znaczy, chyba nie.
Patrz, ty możesz po hiszpańsku?
No mówię po hiszpańsku.
To ci pokażę jak. Cześć Tomek, jak się masz?
Znaczy Google Translate po prostu?
Hola, Tomek. ¿Cómo estás?
I tak się komunikujecie?
Tak. I na przykład teraz ten nowy model Google'a, czy jakichś innych technologii, które są, pozwalają słuchać telefonowi w danym momencie obu języków i jest w stanie przypisać ten algorytm już w odpowiedniej postaci. Mhm. Normalnie możesz rozmawiać i po prostu w dużej mierze korzystamy między innymi z tego. Czyli na przykład mamy tak, że puszczamy sobie telefon, no i ja mówię po polsku, on mówi po hiszpańsku i już rozmawiam sobie.
A wyobrażasz sobie na przykład wyjście na piwo z Kikorabi razem w taki
nie
sposób?
Nie byłem przecież.
Tak? I w taki sposób, w taki sposób się komunikowaliście? No, czy gdzieś jakoś angielskim? On chyba nie jest wybitny.
Nie. Tak było lepiej nawet. No. A ja nie widzę tutaj jakiegoś wielkiego problemu. Znaczy generalnie moim zdaniem to jest dużo bardziej accurate niż dokładne i fajniejsze niż jakiś, wiesz, próba tłumaczenia niektórych tam, wiesz, specyficznych słów i tak dalej, które potem nie zawsze, wiesz, wychodzą tak, jak powinny wychodzić, nie?
Mm-hmm, okej. Okay. No dobra, Jarek, słuchaj, bardzo ci
ale
dziękuję.
Ja się muszę ci zadać jakieś pytanie, no co to za wywiad, jak w jedną
no stronę. Dawaj, dawaj, śmiało.
A jak gdzie ty się widzisz za parę lat?
Gdzie ja siebie widzę za parę lat?
No, co chciałbyś robić?
Wiesz co, no ja jestem zadowolony w tym momencie z mojego życia, czyli z komentowania meczów, nagrywania takich treści na przykład na YouTubie i szczerze mówiąc w tym momencie taka opcja mi odpowiada, zwłaszcza, że po tym jak syn pojawił się na świecie, to życie się jednak znacząco zmieniło.
Ale myślisz, że co będzie syn robił w przyszłości?
Co syn będzie robił w przyszłości? Mm. Wiesz co, nie mam zielonego pojęcia.
A masz jakieś wyobrażenie, co chciałbyś, żeby robił w przyszłości?
Nie chciałbym mu niczego narzucać na pewno.
Rozumiem. Okej. Okay.
Dlaczego pytasz? Bo masz jakiś model pod kątem wychowywania dzieci?
Czy... Gdybyś mógł mu doradzić, to życzyłbyś mu, żeby został takim Tomkiem? Czy miał takie życie jak ty?
Chyba nie.
Chyba nie.
Chyba okay. Nie. Są plusy oczywiście, ale jakieś tam minusy są. Myślę, że lepiej niech sobie pójdzie swoją drogą.
Rozumiem. No dobra, dziękuję. Tyle chciałem.
Dzięki.